Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
Dzień dobry Państwu, jak co czwartek, jak co wtorek mamy dzisiaj spotkanie Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. To jest ostatnie nasze spotkanie przed przerwą wakacyjną. Dzisiaj będzie z nami profesor Tomasz Grosse, ale troszeczkę się spóźnia, więc dla niego mamy puste krzesło, a dopóki on do nas nie dołączy, będziemy rozmawiać o sprawach, które na pewno przygotują nas na tą drugą część audycji. A będziemy dzisiaj mówić o kontekście międzynarodowym, który spróbujemy uniknąć naszej krajowej polityki, żeby trochę od niej odpocząć i porozmawiać o tym, co się dzieje w Unii, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy z nas dobrze się do tej rozmowy przygotowali, na przykład pan Tomasz Dzikot, który chciał nam opowiedzieć, jak Amerykanie podchodzą do zabezpieczania łańcuchów dostaw na nadchodzące czasy.
Jeszcze warto wspomnieć, że jest z nami również Piotr Nowak.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak, no więc całkiem wyjątkowo, z przymrużeniem oka mówiąc, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli dzisiaj rozmowę od jakby korowego założenia naszego klubu, czyli od pierwiastków ziem rzadkich, bo jest akurat wydarzenie, które warto w tym kontekście omówić, warto o nim wspomnieć. Ono jest związane z rozkazem wykonawczym, który 20 lipca został ogłoszony przez Biały Dom w Stanach Zjednoczonych. To jest rozkaz wykonawczy dotyczący zabezpieczenia łańcuchów dostaw materiałów krytycznych i komponentów dla przemysłu obronnego Stanów Zjednoczonych. To jest ciekawy dokument i nie tylko sam dokument jest ciekawy, ale ciekawa jest też jego podbudowa, bo tutaj rozmawialiśmy już kilkukrotnie oczywiście zgodnie z misją naszego klubu, także o tym, w jaki sposób Unia Europejska podchodzi do tej tematyki, do kwestii zależności surowcowej, pogłębiającej się cały czas, zależności surowcowej od innych państw, innych układów geopolitycznych. Stany Zjednoczone także zidentyfikowały takie problemy. Okazało się, że analizy przeprowadzone w Stanach mówią o tym, że dla ponad połowy z 99 materiałów kluczowych dla amerykańskiego przemysłu obronnego zidentyfikowanych przez Departament Wojny USA nie ma żadnego krajowego producenta. Oznacza to, że no zawsze jest jakiś rodzaj zależności. Stany Zjednoczone wykazały także, że Chiny były głównym źródłem dostaw w przypadku 14 z 33 określanych w nomenklaturze amerykańskiej minerałów krytycznych. Chiny produkowały 74 z 77 kluczowych surowców, a były największym producentem także dla 39 z nich. No, niezależnie od tego, jaka instytucja, czy to była amerykański think tank, czy też biuro obrachunkowe, czy też Departament Wojny, jaką miarę przekładało, jaki katalog brało za podstawę. W każdym przypadku okazywało się, że co najmniej połowa, szczerze mówiąc, to więcej niż połowa kluczowych dla amerykańskiego przemysłu surowców pochodzi z importu, przede wszystkim z Chin. Stany Zjednoczone postanowiły to zmienić. Jest też teraz rozkaz wykonawczy prezydenta. Co on mówi? On mówi między innymi o tym, że Stany Zjednoczone oczekują po pierwsze, że w każdym przypadku przemysł obronny i sprzęt, który jest dla Departamentu Wojny produkowany i dostarczany, będzie musiał być wyjaśnialny od etapu surowca, najbardziej bazowego, podstawowego surowca, który służy jego wyprodukowaniu, aż po wszystkie komponenty, które na finalny produkt się składają. Oczywiście odstępstwa będą możliwe, ale tutaj jest bardzo wąski katalog przesłanek, które mogą to uzasadnić. No, podstawowe założenie jest takie, że trzeba będzie wykazać w sposób wystarczająco wyczerpujący, że podjęto wszelkie możliwe i dopuszczalne działania, ażeby zastąpić taki surowiec, który nie jest w Stanach Zjednoczonych produkowany albo wytwarzany amerykańskim surowcem, albo sojuszniczym. To jest też szansa być może dla krajów takich jak Polska, przede wszystkim z perspektywy naszej bazy surowcowej, tej zapewnianej chociażby przez KGHM Polska Miedź. W każdym bądź razie Stany Zjednoczone nakładają sobie bardzo krótkie terminy. Rok 27 jest tym rokiem, w którym te regulacje mają wszystkie obowiązywać. Od 1 stycznia 2027 roku możliwość dokonywania odstępstw dla tych wszystkich produktów dla Departamentu Wojny USA będzie bardzo ograniczona, bardzo szybko. Analitycy wskazują, że niekoniecznie to wszystko jest takie proste, żeby się udało, bo Stany Zjednoczone też mają swoje problemy. Analitycy wskazują, że chociażby jeżeli chodzi o dwa z surowców, które wprost są wymieniane w omówieniach tego nowego rozkazu wykonawczego, czyli wolfram i tantal, które są kluczowe dla przemysłu zbrojeniowego, chociażby dla elektroniki wojskowej, ale także chociażby dla pocisków, no to wolframu USA nie wydobywają od 2015 roku, a tantalu od 1959. Jest też sporo do zrobienia, niemniej jednak to Stany Zjednoczone ewidentnie przygotowują się do... No, trudno mówić tutaj o autarki, bo już tam też wielokrotnie mówiliśmy, prawda? Nie chodzi o autarkię, nie chodzi o pełną możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb rynkiem własnym, rynkiem lokalnym, bo jest też mowa o sojusznikach. Niemniej jednak na pewno przygotowują się do tego, o czym tutaj w klubie mówimy prawie co tydzień, do tego politycznej konfrontacji, która należy spodziewać się z tego także dokumentu. Według oceny amerykańskiej może mieć charakter rosnący.
Ale to, żebym dobrze zrozumiał, czyli każda platforma typu czołg czy typu dron ma być rozpisana i udowodnione pochodzenie komponentów aż do etapu wydobytej gdzieś rudy, na przykład
dokładnie tak.
Rzadkich, wolframu czy czego tam, tak?
Dokładnie tak. I tam w ciągu najbliższych 180 dni ma Pentagon przygotować politykę, która będzie wymagała od głównych wykonawców, ich podwykonawców oraz od dostawców rozpisania właśnie dokładnie każdego składnika uzbrojenia czy sprzętu przeznaczonego dla Departamentu Wojny na czynniki pierwsze. Nie tylko jeżeli chodzi o to, skąd pochodzi surowiec, ale także na przykład w jaki sposób i gdzie był rafinowany, przetwarzany, wzbogacany, w jaki sposób był łączony w całości. Jest też mowa o takiej kategorii, którą w naszym kraju znamy lepiej pewnie z obszaru cyberbezpieczeństwa, czyli kraje wysokiego ryzyka. Analitycy wymieniają w tym kontekście przede wszystkim oczywiście Chiny, Koreę Północną, Iran, Rosję. Szansa dla sojuszników dosyć oczywista, czyli możliwość wykazania się własnym bezpieczeństwem, bezpieczeństwem oferowanych produktów, wejścia na rynek amerykański wydaje się stosunkowo atrakcyjna.
No, Unia Europejska też ma takie regulacje, które wdraża od 27, 8, 9 roku. One dotyczą przede wszystkim na przykład redukcji emisji. A z tego co widziałem, to dzisiaj chyba, czy wczoraj, kolejna wielka firma, czyli producent różnej tam elektroniki, ale znany z baterii czy akumulatorów, czyli Warta, złożyła wniosek o upadłość, tak?
To tylko tutaj właśnie, tak. To jest kolejny wątek, który naprawdę warto poruszyć, bo firma Warta AG 122 lata historii. Powstała w 1904 roku.
Można powiedzieć, że Warta zredukuje swoją emisję do zera.
Tak, pomogli w tym Amerykanie.
Uczciwe.
Pomogli Amerykanie, jak się okazuje. Firma Warta, czyli niemiecki flagowy koncern produkujący baterie zarówno samochodowe, jak i te baterie dzisiaj służące elektronice użytkowej, mimo wieloletniego procesu restrukturyzacji, formalnie już prowadzonego, no finalnie poddał się. Poddał się, kiedy okazało się, że Apple, czyli amerykański gigant technologiczny, zamierza z kolejne partie baterii do swoich słuchawek bezprzewodowych, czyli do AirPodsów, zamawiać już nie we Warcie AG, tylko w Chinach. Okazało się, że to już był ostateczny gwóźdź do trumny. Europejska gospodarka dawno chyba już koło konkurencyjności nawet nie leżała. No to jest kolejny dowód.
Piotrze, jak to...
No jest to problem, o którym rozmawiamy już nie pierwszy raz, natomiast to, co Tomek wspomniał, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, nazwijmy to od A do Z, cała ścieżka produkcji, od wydobycia do tych poszczególnych komponentów i składania, jak Stany to sobie diagnozują, to kilka obaw. Z jednej strony jest tutaj szansa, tak jak Tomek wspomniał, dla polskiego przemysłu i tutaj rząd powinien się za to wziąć z izbami gospodarczymi, ponieważ część polskich firm, które tworzyły różnego rodzaju części, półprodukty dla przemysłu samochodowego w Niemczech, no mają dużo mniejsze zlecenia od kilku lat. tworzenie części samochodowych, czy części dla, nazwijmy to, uzbrojenia mechanicznych różnego rodzaju, no to nie jest to samo, ale bardzo często to jest pokrewne, jest wykształcony, nazwijmy to, załogi są wykształcone w tych zakładach, utrzymanie jakości, co jest bardzo ważne, bo Niemcy pilnowali jakości, więc mają też potencjalnie Amerykanie dostęp do zakładów w Polsce, które utrzymują bardzo wysoką jakość, więc ta kultura korporacyjna jest przygodna, więc tu jest potencjał, mi się wydaje, że warto, żeby jednak ktoś z rządu porozmawiał z izbami gospodarczymi tego typu firm przemysłowych w Polsce i wykonał kilka wizyt takich misji gospodarczych, być może do Stanów Zjednoczonych, żeby ten przemysł nawiązał relacje, pobudził kontakty i z błogosławieństwem politycznym, co jest ważne w tego typu kontraktach, jeśli chodzi o sektor defense, nawiązali współpracę. Natomiast taka szersza uwaga, no to rzuca się od razu pierwsza myśl. Mamy z jednej strony Unię Europejską, która w swoich naiwnych, czy nie chcę powiedzieć chorych wyobrażeniach, ma konkurować ze Stanami Zjednoczonymi i z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone. O strategicznej autonomii Unii Europejskiej słyszymy od paru ładnych lat. Machają raportami, zarzekają się, że nie chcą amerykańskiego sprzętu, technologii, czegokolwiek. Ja nie słyszałem, żeby w Unii Europejskiej ktoś przeprowadził, zdiagnozował taki raport, jeśli chodzi o sektor obronny. Jeśli chodzi o sektor lekowy, bo tak samo zakładam w Stanach Zjednoczonych, albo powstał, albo powstanie, ta sama zależność, jeśli chodzi o leki, bo wtedy, co był COVID, pamiętamy wszyscy, no to też jak ta wojna z cłami zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, no to pojawiły się problemy, że chyba też 80% tych wszystkich różnych półproduktów, produktów, które są potrzebne do wytwarzania leków, pochodzi z Chin do Stanów Zjednoczonych, więc mogłyby ich Chiny, brzydko mówiąc, w ten sposób załatwić. No i w Unii Europejskiej, ale o co chodzi? Wchodzi Trump, z którego się te elity, nazwijmy to, oświecone w Europie śmieją. Przychodzi facet i zleca takie rzeczy i powstaje taki raport bardzo szybko. Po pierwsze, on nie jest utajniony. My o tym wiemy, jak Tomek tu czyta, przywołuje szczegóły. Natomiast pytanie jest takie, na poziomie Unii Europejskiej, czy coś takiego powstało? Śmiem wątpić, bo nigdy o czymś takim nie słyszałem.
To znaczy, były takie różne raporty. Ja pamiętam doniesienia o tym i podsumowania, że Unia Europejska, jeżeli chodzi o leki, zależy w ponad 90% od Chin.
Tak, ale nie było to tak szczegółowo
zidentyfikowane. Nie przeszło to do fazy, tak, że może byśmy coś z tym zrobili.
Tak, i kolejna kwestia. Spójrzmy teraz dodatkowo spoza Unii, u nas na Polskę. Tak, no bo poleganie na Unii już doskonale wiemy, że to jest po prostu poleganie na kimś, kto mami, kłamie i nie dowozi. My jako Polska powinniśmy dokładnie taki sam raport przygotować. Od czego zależą, jeśli chodzi o nasze zbrojenia, bo my jesteśmy tutaj świetnie przekonani, że mamy, nie wiem, polską armatochaubicę Krab, która jest chwalona, rewelacyjna, no ale skąd pochodzą te komponenty, tak? Lufy, stal i tego typu rzeczy. I tak samo powinniśmy przygotować taki raport. I ktoś powie, no jest taki raport, tylko jest tajny, bo to my znamy, jak u nas bardzo często lubi się utajniać tego typu rzeczy, to nie rozumiem, czemu Stany Zjednoczone, które mają wrogów na całym świecie, są w stanie z takimi szczegółami ujawnić taki raport, a u nas, jeżeli powstał, to jest tajny, a jeżeli nie powstał, to powinien bardzo szybko powstać jako jawny. Dlaczego? Bo bardzo często osoby, które to czytają, zainteresują się i może się okazać, że nagle, ta firma, o której ktoś nie pomyśli, mogłaby dostarczać ten komponent, tamten komponent, też powinien być ujawniony, bo ci, którzy mają wiedzieć, nasi wrogowie, i tak wiedzą. A być może szeroka społeczność, jak się dowie, to po pierwsze będzie motywowała do działania, bo jest wtedy Trump, zakładam, będzie z tego rozliczany, bo sam daje sobie ambitny cel, mówi o 27, czy tam 28, czy któregoś, pokazuje fazy i będzie można rozliczać z tego, nie boi się. No i to jest, wracając do początku mojej wypowiedzi, to jest obraz, żeby każdy sobie z nas porównał, jak Unia Europejska, co robi, jak to wygląda, a jak Stany Zjednoczone. I my potem się dziwimy, że udział w globalnym PKB Stany Zjednoczone, mimo rosnącej potęgi Chin, bardzo dynamicznie utrzymują swój udział PKB, a Europie bardzo mocno się kurczy.
Chciałbym dołożyć do tego jeszcze jedną cegiełkę, nie wiem, czy bardzo optymistyczną tym razem. Może początki będą trudne, może potem nam się uda trochę optymizmu wykrzesać. Na razie jesteśmy na etapie ustalania faktów. Więc w ramach faktów jest też ciekawe opracowanie banku Morgan Stanley, banku inwestycyjnego, które czytałem teraz w tym tygodniu. I ono mówi o z kolei blisko bardzo. Od przemysłu obronnego dzisiaj bardzo blisko już jest do wysokich technologii rozumianych jako sztuczna inteligencja, bo ostatnio przekonaliśmy się o tym, że sztuczna inteligencja może też bardzo zaburzyć poczucie i no generalnie bezpieczeństwo. Chociażby ten incydent, kiedy jeden z modeli wyrwał się twórcom, był w stanie samodzielnie podjąć działania, włamać się do jednego z dużych serwisów i dokonać w nim zmian, zanim został ponownie ujarzmiony, pokazuje, że sztuczna inteligencja przynosi zupełnie nowe wyzwania dla wszystkich, którzy zajmują się tym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, w tym wymiarze cyfrowym, ale sama AI to zarówno wyzwanie bezpieczeństwa, jak i też szansa gospodarcza na następne lata. Technologia horyzontalna, o tym wszyscy mówią, dotykająca wszystkich sfer, czyli taka, która będzie ustawiała nam konkurencyjność, szanse gospodarek, krajów, regionów świata w najbliższych dziesięcioleciach, w najbliższych dekadach z całą pewnością. W związku z tym pewnie ważne jest to, że w roku 2026 wydatki tylko 7 największych amerykańskich firm według Morgana Stanleya, amerykańskich firm technologicznych, takich jak Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, etc. Wydatki inwestycyjne związane z AI wyniosą około 700 miliardów dolarów. I teraz jak myślicie, panowie, jak to się ma do wydatków europejskich? Morgan Stanley twierdzi, że jest to dokładnie 20-krotnie więcej niż wydatki wszystkich europejskich krajów razem wziętych. Do tego warto dodać jeszcze, że
to
na dzisiaj...
To pokazuje, do jakiej proporcji między gospodarką europejską a amerykańską dążymy. Jakby te wydatki w branżach przyszłości to jest to, co za parę lat proporcja PKB będzie się ustalać na bazie tych branż przyszłości przecież.
Dokładnie trafiłeś w punkt, bo do tego należy dodać, że dzisiaj, no bo tak, do czego służą te pieniądze dzisiaj? Przede wszystkim służą do zapewniania mocy obliczeniowych, czyli do tego, o czym tutaj mówimy, wielkoskalowych centrów przetwarzania danych, centrów obliczeniowych.
Gigafabryka AI, myślałem, że będzie miała gigawatt mocy, ale okazało się, że gigafabryka AI to ma być chyba 120 megawatt, jak się uda.
A dzisiaj łączne moce obliczeniowe całej Europy, całego kontynentu wynoszą udział światowy mocy obliczeniowych zlokalizowanych w Europie, to jest około 5%. Stany Zjednoczone 74%, Chiny 14%. Czyli nawet gdyby Europa chciała mieć w swojej dyspozycji moce obliczeniowe odpowiadające europejskiemu udziałowi w światowym PKB, to powinna co najmniej trzykrotnie zwiększyć udział swoich mocy obliczeniowych w ogólnym rozrachunku. Tylko teraz tutaj przechodzimy na pole ulubione przez Szczepana, dlatego specjalnie zachowałem to na ten moment.
Otóż koszty energii.
Tak, i związek z energetyką, dokładnie tak. Bo czytam tutaj, że amerykański gigant Alphabet zakontraktował na centra przetwarzania danych dla AI, ile mocy? 9,6 gigawata. No dzisiaj żadna europejska firma, żaden europejski kraj i w ogóle europejski system energetyczny nie jest w stanie udźwignąć nawet, szczerze mówiąc, połowy tej wartości, już abstrahując od tego, jaki byłby koszt, ale w ogóle ilość tej energii jest niemożliwa do zaspokojenia przez Europę. To pokazuje, w jakim miejscu dzisiaj Europa jest. To jest troszkę tak, jak mówiliśmy tutaj poprzednim razem, że Europa nie przyjęła do wiadomości niestety, że konkurencyjnie wypadła z gry, odeszła od stolika. My tutaj dzisiaj też mamy jedno cały czas puste miejsce, kogoś nie ma przy stoliku, Europa przy tym stoliku, gdzie zapadają decyzje, też nie ma. Europa tego nie bierze cały czas pod uwagę. Cieszę się z tego, że wprowadza kolejne regulacje. Wczoraj, 27 lipca, w Dzienniku Ustaw w Polsce została opublikowana ustawa o systemach sztucznej inteligencji, która ma zapewnić implementację europejskiej regulacji rozporządzenia AI Act. No i to jest oczywiście ustawa, która jakie ma zasadnicze priorytety? No, nadzór rynku, organ regulacyjny, organ kontroli, komisja będzie teraz powołana, na jesieni rozpocznie działanie. Mówi się, że w sumie będzie niedrogo, bo w ciągu najbliższych lat to niecałe 250 milionów złotych będzie ten cały system kosztował, więc w sumie chyba chyba promocyjnie, ale faktycznie no, to jest tak, że oczywiście no, wytyczne płyną z Brukseli, tam dzisiaj zresztą w ogóle zapadają decyzje co do jakichś 80% pewnie polskiej legislacji. Europa jest szczęśliwa ze swojego sposobu działania. Stara się wygrywać konkurencję w tych dyscyplinach, w których nikt więcej nie bierze udziału. Pewnie jest to troszkę łatwiejsze niż na przykład podjąć rękawice i spróbować działać tam, gdzie cały świat dzisiaj widzi swoje szanse gospodarcze. No to z wielu powodów się to, znaczy nie tylko się nie udaje, ale w ogóle nikt nie podejmuje takiej próby.
No, myślę, że jeśli chodzi to, tak z tego, co powiedziałeś, to te moce, które chce zakontraktować Google, czy Google już zakontraktował, to jest 80 razy więcej niż ma mieć nasza fabryka, gigafabryka AI, która na razie jest na papierze, no ale to jest związane z cenami energii. W ostatnim czasie było ze strony Komisji Europejskiej po bardzo długich pracach no, propozycja rewizji systemu ETS, która de facto niczego nie rewiduje i niczego nie zmienia. I to rzeczywiście jest taka sytuacja, w której no, wydaje się, że Europa, czy nie wiem, no, Komisja Europejska, czy ludzie, którzy przygotowują te przepisy, oni nie zauważają, że jak to młodzież jakiś czas temu mówiła, bo teraz to już się chyba tak nie mówi, że po prostu peron odjechał, że już wszystko już jest bardzo już daleko.
Początek jest daleko, teraz peron.
To już w ogóle nie bierzemy udziału w tym wyścigu. No problem jest taki, co my jako Polska w tej sytuacji, będąc w Unii Europejskiej, jak możemy sobie z tym radzić?
Jeszcze zanim Piotr na pewno to wszystko powie, to jeszcze jedno dołożę, co na pewno tutaj Piotr też skomentuje, bo bardzo się dużo mówi o nakładach, czyli potencjalnie można by sobie wyobrazić, no, że oni wydają, prawda? Amerykanie, Chińczycy, wszyscy wydają, niekoniecznie na tym zarabiają. To też jest nieprawda. No bo między 2022 a 2026 rokiem, tam między powiedzmy ostatnim kwartałem 2022 a pierwszym kwartałem 2026, zyski amerykańskich gigantów tego sektora informacyjnego wzrosły tam z niecałych 200 miliardów dolarów do 350 miliardów dolarów. Czyli co do zasady oni są w stanie w znacznej mierze finansować swoje kolejne inwestycje z zysku, które generują. Czytałem też, że dla amerykańskiej gospodarki te centra przetwarzania danych oraz technologie, które dzięki temu są w stanie wytwarzać i sprzedawać, eksportować na cały świat, a także potem je utrzymywać. No wiem, ci, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, wiedzą, że o tym tutaj mówiliśmy zresztą też już kiedyś w klubie, że ceny tokenów, czyli tych jednostek rozliczeniowych, których koszt ponosi finalnie klient, one rosną, będą rosły i będą na pewno rosły dużo bardziej wraz z postępującym uzależnieniem innych krajów, innych regionów od amerykańskich technologii. I teraz one mogą wszystkie te operacje, te inwestycje i te technologie i ten eksport przynieść 40 punktów bazowych do amerykańskiego PKB. To naprawdę są bardzo poważne wartości. Tak dzisiaj mówią raport.
No to jest problem kolejny dla Europy, ale tylko problem jest to, że my tego nie mamy. No to okej, nie mamy. Największym problemem w Europie jest to, że my właśnie nie myślimy, tak jak Tomek powiedział, co zrobić, żeby to zmienić. Bo w Niemczech nie da się zbudować żadnego data center nowego, bo nie ma mocy. To samo w Holandii, to samo w Belgii. Nie, że ktoś nie chce, po prostu nie ma mocy. Wszyscy by chcieli, ale nie ma mocy w takiej w sieci. I teraz stworzenie nowych mocy, budowa elektrowni, nie wiem, jeśli oni chcą iść dalej w te wiatraki i panele słoneczne, no to jest jakiś absurd.
Gaz.
Tak, to jest absurd. Więc a budowa elektrowni, nie wiem, na węgiel, no to w Europie jest cały czas poza w ogóle obszarem skali myślenia, niestety. I tu jest ten problem. I to jest najgorsze z punktu widzenia Unii Europejskiej, że ci przywódcy nie dociera do nich, że rzeczywistość jest w innym miejscu i powinni ten ETS, cały Zielony Ład, wywalić do kosza. I to na razie się nie zmienia, a może to się zmieni. Kolejnym elementem to jest to, co Tomek powiedział, o skali tych wszystkich dużych firm technologicznych Stanów Zjednoczonych, o skali inwestycji. I tu my jako Polska spotkamy się z pewnym dylematem, który już był zawarty w tym tak zwanym raporcie Draghiego. Ponieważ wszyscy ci liderzy, nazwijmy to z małego L, unijni, którzy idą w tym kierunku. Ten raport, który powstał Mario Draghiego, właśnie mówił o tym, że trzeba stworzyć tak jakby, no w pewnym sensie jedno, to mówi między wierszami, jedno państwo europejskie, bo tylko jedno państwo europejskie, które będzie miało jeden wielki narodowy, tam unijny, nazwijmy to Telekom. Pewnie będzie to Deutsche Telekom, czy jakiś T-Mobile.
Albo Bundeswehr, jak wybuduje tą sieć 2000 satelitów tak. telekomunikacyjnych.
Jedna firma energetyczna i jedna Unia Rynków Kapitałowych, generalnie dwa, trzy duże pewnie banki, również, nie wiem, z Francji, Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Wtedy będziemy mogli konkurować, bo do tej argumentacja jest taka. Mamy, nie wiem, 27 krajów, każdy ma swój telekom. I każdy ten telekom nie ma takich dużych liczb, jak te potężne firmy technologiczne, tylko ma małe kwoty i w dużej mierze wydają na to samo. To jak je połączymy w jeden wielki, duży telekom, to te budżety, które przeznaczają na inwestycje, na badania, będzie razy 27, no i będzie skala i wtedy będą mogli robić duże rzeczy i gonić się z tymi firmami technologicznymi. I ta narracja będzie powracała i będzie takim, nazwijmy to, przykrywką do politycznych ambicji dwóch, trzech krajów w Unii Europejskiej, żeby scalić i zrobić jeden, tak jakby, kraj pod ich przywództwem. I będzie zasłoną merytoryczną o wzroście gospodarczym, konkurencyjności, wszystkie porównania do tych big techów amerykańskich. I racjonalnie, z ich punktu widzenia, jest to no, racjonalna jakaś tam narracja. Natomiast z punktu widzenia krajów takich jak Polska, czy jeszcze mniejszych, jest to praktycznie utrata swojej narodowości, suwerenności, skasowanie, nazwijmy to, Polski jako w ogóle osobne funkcjonalnego kraju. Ja się z tym nie zgadzam, ale musimy sobie uczciwie powiedzieć, jaka powinna być rola Polski w tej gospodarce przyszłości. Powinniśmy zacząć wyszukiwać nisze, w których my jako Polska, my nie będziemy chcieli się wtopić ten jeden wielki organizm i zlać się w jakąś magmę europejską, bliżej nieokreśloną, tylko zachować swoją suwerenność, ale jak powinniśmy dostroić naszą gospodarkę, żeby w tych nowych technologiach jednak mogła funkcjonować. I to jest wyzwanie dla rządzących, dla, nie wiem, think tanków, jak to zaprogramować. Być może trzeba się zastanowić nad jakimś sojuszem gospodarczym ze Stanami Zjednoczonymi. Ja nie wiem, jak to na razie ująć, jak to zaprogramować, ale być może trzeba powoli dryfować w tamtym kierunku, a nie tutaj próbować, bo Unia Europejska powoli swoje nie wiem, przywileje, korzyści, zasoby wykończyła, bo dużym elementem eksportu, my mówimy, no dobrze, ale wymiana handlowa między Unią Europejską a Polską jest dużo większa niż ze Stanami Zjednoczonymi, między Niemcami mamy potężną. Super, ja nie sprawdzałem wszystkich danych, ale nie chodzi o samą wymianę handlową, bo ja mogę sprzedawać, nie wiem, za miliard euro jabłek do Niemiec, ale ja wolę sprzedać za 100 milionów euro wysokiej technologii do Stanów, bo mam dużo większą marżę, więcej zarobię niż na samym wolumenie na jabłkach, tak? Bo często się mierzy wymianę handlową obrotami, a nie realną marżą czy zyskiem, tak? Bo na tych 100 milionach dolarów, nie wiem, high-techu ja zrobię więcej niż na tym miliardzie jabłek. Więc tu trzeba by na to spojrzeć. Ale też zwróćmy uwagę, że przemysł niemiecki de facto pada. Volkswagen, kolejna redukcja fabryki, nie wiadomo jak długo Volkswagen pojedzie, oby jak najdłużej, bo upadek Volkswagena czy całego przemysłu samochodowego w Niemczech dla Polski, no będzie również bardzo negatywnym elementem. Ale mimo wszystko to maleje, tak? Więc musimy się zastanowić w perspektywie 5-10 lat, jeżeli przemysł europejski, brzydko mówiąc, idzie z dymem. Bo tak jak wspomnieliśmy, nie ma nawet chęci, woli wywalenia tego ETS-u. Nawet gdyby jakimś cudem stało się, że ten ETS zostaje wyrzucony dzisiaj, to zbudowanie nowych mocy, odbudowanie całego potencjału przemysłowego, energetycznego, to jest parę ładnych lat, albo i 10 lat, nazwijmy to, jak nie lepiej. No więc tu już jest opóźnienie, więc my jednak powinniśmy się zastanowić, czy kolaps niemieckiej, być może francuskiego przemysłu nie spowoduje to, że ta wymiana handlowa nasza z tymi, z Unią Europejską też również zrobi kolaps, więc może powoli zacząć zastanawiać się, jak można zacząć to rozwijać w kierunku Stanów Zjednoczonych, bo widzimy, że te inwestycje, to wszystko, co pokazuje, no kolejne za dekadę, jak to wszystko zaskoczy, no to przyszłość należy do Stanów Zjednoczonych.
No to tutaj witamy w naszym studiu profesora Tomasza Grosse z delikatnym spóźnieniem. A Piotr zrobił ciekawe takie przejście właśnie od tego, o czym do tej pory rozmawialiśmy, do tego, o czym pan profesor parę dni temu na antenie Radia Wnet mówił. To znaczy, powiem tak, jak kanclerz Merz został kanclerzem Niemiec, ja się spodziewałem, że on będzie w stanie wymusić na Brukseli zmianę kursu relatywnie szybko, na przykład odejście od ETS-u i tak dalej. To, co się okazało, no to się okazało, że jemu by zależało, niemiecki przemysł chciałby, kolejne listy, kolejne konferencje prezesów, apele nawet samego Merca i tak dalej, natomiast Komisja Europejska jest głucha na to, czyli jest, pojawił się jakiś taki konflikt, natomiast w ostatnim czasie, i tutaj nawiążę do tego, co Piotr właśnie powiedział, okazało się, że Niemcy znajdują pewne wyjście z tej sytuacji, to znaczy różne rzeczy zaczynają być robione już poza formatem Unii Europejskiej. Tak? I najlepszym przykładem jest tutaj obronność i to, co u nas było, że Polska zaczyna się bardziej wpisywać w format europejski i my naszą obronność będziemy realizować z funduszu SAFE i nasza lista zakupów będzie się wpisywać w określane gdzieś tam do tego funduszu priorytety, będzie akceptowana w Brukseli i tak dalej. Po czym chwilę później okazuje się, że w zakresie obrony przeciwrakietowej, czyli absolutnie kluczowego elementu współczesnego bezpieczeństwa, 10 państw, w tym z to, co rozumiem, 9 z Unii Europejskiej, chyba że tam Wielka Brytania też jest, to może 8 z Unii Europejskiej, plus Ukraina, plus Wielka Brytania, oni będą budowali obronę przeciwrakietową, nasi sąsiedzi z wschodu, z zachodu, ale bez nas. I nikt nas o to ani nie pytał, ani nas do tego nie zaprasza. To ja rozumiem, że my swoją obronę przeciwrakietową będziemy budować z Amerykanami, czyli ta sytuacja, o której Piotr powiedział hipotetycznie, ona nagle w kwestii obrony przeciwrakietowej zaczyna trochę mieć miejsce, to znaczy, że tu się klaruje jakaś europejska obrona przeciwrakietowa, do której my nie jesteśmy zaproszeni, ale to jest część szerszego procesu, to znaczy wydaje się, że Niemcy znalazły taki kompromis, że całe te okowy brukselskiej biurokracji, które paraliżują przemysł, biznes i tak dalej, mają być coraz bardziej pozostawione dla tych słabszych i peryferyjnych państw, a Niemcy będą sobie znajdowały formaty E3, E10 i tak dalej, które zupełnie już bez głosu Brukseli będą realizowały ich interesy.
To jest koncepcja, która można by powiedzieć od pewnego czasu już jest realizowana. Niemniej tutaj pytanie, czy kwestia bezpieczeństwa geopolityczna, ona do pewnego stopnia jest przecież związana wprost z geoekonomią, z tymi wszystkimi aspektami, o których panowie mówiliście, technologicznymi, surowcowymi, łańcuchy produkcji i tak dalej, i tak dalej. Czy można w pełni być niezależnym i swobodnym, jakby bez tych ograniczeń unijnych, które przecież dotykają gospodarkę w ogromnym stopniu, właśnie działając ad hoc tylko i wyłącznie w tej sferze, nazwijmy to, politycznej, do pewnego stopnia wojskowej i tak dalej. Jak się wydaje, nawet jeżeli taka jest koncepcja, o której pan redaktor wspomniał, w sferze bezpieczeństwa nie tracimy czasu, idziemy do przodu w różnych rozmowach tak naprawdę poza strukturami Unii Europejskiej, do pewnego stopnia też uwalniamy się od różnych procedur unijnych, polityki klimatycznej, wielu innych obciążeń, także ideologicznych, jeśli chodzi o zamówienia, jeśli chodzi o produkcję wojskową i tak dalej, to wszystko jest kanalizowane, jeśli chodzi o wschodnią flankę, jeśli chodzi o Europę Środkową, między innymi poprzez SAFE i innego typu projekty. Niemcy nie chcą być w podobnej sytuacji, nie chcą być związane. Tylko pytanie jest takie, czy na samym końcu różnego rodzaju obciążenia, które, o których tutaj panowie wspominali, no nie wrócą jakimś rykoszetem, tak? Do jakiego stopnia kanclerz Merz, to nawet pan o tym wspomniał przed chwilą, jest w stanie rozmontować polityka klimatyczna jest w stanie zderegulować ten cały garb obciążeń unijnych. W tak naprawdę w wielu sektorach, w wielu obszarach działalności i produkcyjnej, i usług, mówiąc krótko, nawet jeżeli ten pomysł jest zasadniczo taki, jak pan redaktor wspomniał, czyli przesuwamy coraz więcej rzeczy poza Unię, szczególnie takie, które dotyczą Niemiec i które chcemy realizować sprawnie, to Unia w dalszym ciągu z tym swoim balastem pozostaje i stanowi pewnego rodzaju obciążenie. Zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję wojskową, dostęp do tych łańcuchów dostaw, komponentów opierających się właśnie na metalach rzadkich, to nie tylko nas obciąża, jest pewnym gorsetem, który nawet się zwiększa, biorąc pod uwagę, że my się akurat coraz bardziej w tej Unii zatapiamy. Ale ci, którzy chcieliby jej uniknąć, tak jak Niemcy, no, nie jest, jest to proste na poziomie decyzji politycznych i takich gremiów o charakterze geopolitycznym, ale jeśli chodzi już o wiele innych czynników, jest to skomplikowane. Ja tylko jeszcze, korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałbym odnieść się do takiego wątku, który kilkanaście chyba minut temu poruszaliście, panowie. Oczywiście Unia Europejska zastanawia się nad tymi surowcami strategicznymi. Ma świadomość bardzo głębokiego uzależnienia od Chin. Podobnie zresztą jak Stany Zjednoczone. Powstają różnego rodzaju dokumenty czy strategie, które mają zwiększyć autonomię od Chin. Oczywiście nie jest to takie proste. I w tej chwili pojawił się drugi nurt, czyli koalicja ze Stanami Zjednoczonymi, żeby stworzyć wspólny blok. Zresztą nie tylko w tym bloku są Stany Zjednoczone, ale właśnie Australia, Kanada, różne inne państwa, nazwijmy to szeroko rozumianego Zachodu, które chcą połączyć szyki, jeśli chodzi o uniezależnienie się od Chin w tym quasi-monopolu, szczególnie w niektórych bardzo wrażliwych surowcach. To oczywiście trudno w tej chwili przewidzieć, jak to się potoczy w Unii, ale to wracamy do tego głównego dylematu, co my mamy robić w tym kontekście. Czy być na przykład podwykonawcą państw Europy Zachodniej w różnego rodzaju segmentach technologicznych, ale też zbrojeniowych i tak dalej. Temu służy SAFE poniekąd. Czy też mamy raczej wybierać Stany Zjednoczone, ten również model bardziej rynkowy, czy też moglibyśmy skorzystać z pewnego rodzaju nisz, które są obecne w Europie, czy na środkowej, wschodniej, nordyckiej. Mam na myśli na przykład Szwecję, Ukrainę, ale też do pewnego stopnia na południu Turcję. W niektórych obszarach, przede wszystkim związanych z przemysłem zbrojeniowym, to jest bardzo atrakcyjny partner. Czyli nie pozostajemy tylko w takim wyborze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą Zachodnią. Czasami mamy trzecią drogę. Natomiast jeśli chodzi o te kluczowe technologie, to zbyt wielkiego wyboru nie mamy. W zasadzie pozostają tylko Stany Zjednoczone, bo Europa odstaje. Ale nawet jak wybieramy Stany Zjednoczone, to rykoszetem wraca to samo pytanie, przed którym dzisiaj stoją moim zdaniem Niemcy. Nawet jeżeli częściowo wyjdziemy poza Unię z różnego rodzaju procedurami, decyzjami i tak dalej, to na samym końcu nasz przemysł jest w Niemczech i w Unii Europejskiej regulowany przez Unię Europejską. jak gdyby nie sposób pójść do przodu, trzymając tego garba w różnych segmentach, przede wszystkim w polityce energetycznej, klimatycznej, ale wielu innych, tak, to jest dokładnie to samo. Więc myślę, że my na sam koniec też staniemy wobec takiego samego problemu.
No i tutaj właśnie chciałem tak, bo mamy różne zawieruchy polityczne w Polsce obecnie lokalnie, których staramy się unikać w naszej audycji, ale jedno, co ja jestem przekonany, że obojętnie wszyscy politycy, obojętnie jakby od lewa do prawa, od partii razem przez centrum Ryszarda Petru, skończywszy na koronie Grzegorza Brauna, wszyscy politycy w Polsce będą musieli się mierzyć z procesami, które gdzieś tam nadchodzą. I rzeczywiście w tej chwili jest takie rozwiązanie pomostowe. W sensie Niemcy, kanclerz Merz znaleźli taki modus operandi na razie, w którym oni po prostu dopłacają na przykład bardzo dużo do cen energii dla przemysłu energochłonnego. I ten przemysł energochłonny ma czasem kilkukrotnie niższe ceny energii niż w Polsce czy we Włoszech. W związku z czym na ten moment ich to relatywnie satysfakcjonuje, dlatego że ich stać na to, żeby dopłacać, Polska nie dopłaca, więc nawet fajnie, niektóre rzeczy wracają. W tej chwili produkty hutnicze z Niemiec są tańsze niż z Polski, bo po prostu w Polsce energia jest dużo droższa, więc to krótkoterminowo jest takie rozwiązanie. Natomiast faktycznie długoterminowo wydaje się, że i to jest to, od czego zaczęliśmy naszą audycję dzisiaj, te różne przykłady, upadek firmy Warta, 120 lat historii, to, że Amerykanie 20 razy więcej wydają na technologię AI, moce energetyczne, które są dostępne w Stanach Zjednoczonych dla mocy obliczeniowych AI, a w Europie po prostu tych mocy obliczeniowych nie ma. To wszystko według mnie pokazuje, że upadek polityki klimatycznej jest nieuchronny. W sensie ona musi się zakończyć. ETS, redukcja emisji, horrendalnie wysokie ceny energii, to się zakończy, bo to po prostu to się nie da, to się nie sklei. Jednak gdzieś matematyka i proste prawa ekonomii to dogonią. I uważam, że jakby polscy politycy, obojętnie jakich różnych stronnictw, będą musieli zmierzyć się z tą sytuacją i według mnie warto jakby na to w tej chwili już patrzeć, czy Unia Europejska w dzisiejszym kształcie, czy taka Unia, jaką znamy, jest w stanie przetrwać upadek polityki klimatycznej, bo według mnie ta polityka klimatyczna stała się w jakiejś mierze, to jakby z wyboru tych unijnych różnych organów, ona stała się trochę sensem ich życia. I czy wyobrażamy sobie istnienie Komisji Europejskiej dalsze i istnienie obecnego modelu Unii Europejskiej, gdyby oni nagle mieli przyznać, okej, polityka klimatyczna to był błąd, wyrzucamy ją do kosza. Czy te instytucje po prostu to przetrwają? No i też na poziomie krajowym oczywiście, że są, mówiąc o Niemczech, jest taki scenariusz, w którym AfD dochodzi do władzy, jest taki scenariusz, w którym AfD nie dochodzi do władzy, powiedzmy, w najbliższych latach. Ale w obu tych scenariuszach upadek polityki klimatycznej następuje. A to się będzie wiązało z głębokimi zmianami w Europie. Jak Polska ma się przygotowywać na takie wydarzenia? To pozwolę jeszcze raz oddać głos panu profesorowi z racji tego, że w pierwszej części audycji pana z nami nie było.
No, przede wszystkim z tą polityką klimatyczną to okazuje się o wiele prościej było biec na ścianę, czyli zaostrzając coraz bardziej ambicje, po to między innymi, żeby już coraz bardziej księżycowe i antyprzemysłowe wskaźniki czy normy przyjmować. To było stosunkowo proste. Takie perpetuum mobile, które powodowało, że wydawało się wszystkie najważniejsze interesy, najważniejsze siły i polityczne, ekonomiczne są zaangażowane. Teraz, jak to się wszystko sypie, paradoks polega na tym, że nie jest proste wycofać się z tego wszystkiego. Komisja przecież cały czas broni tej polityki klimatycznej. Są niektóre państwa członkowskie, które również bronią. Niektóre dlatego, że już dokonały pewnych inwestycji, już uzyskały pewne przewagi na rynku wewnętrznym w stosunku do innych państw. Chciałyby nawet te przewagi powiększać. A tutaj nagle okazuje się, że niektóre państwa mówią, że absolutnie nam się to nie opłaca i chcą się wycofać. Więc niektórzy z przyczyn realnych, a niektórzy z przyczyn taktycznych próbują opóźnić proces wycofania się. Więc kanclerz Merz, który zresztą jest coraz słabszy na arenie wewnętrznej, jest zadziwiająco słaby również w samej Unii Europejskiej. I stąd moim zdaniem jego refleksja, no to w takim razie ja nie będę wchodzić w tą gęstwinę, bo to po prostu nie, szkoda energii, czasu i tak nie jestem w stanie sobie nawet największą maczetą drogi utorować. A jakieś takie klejenie różnych koalicji, kompromisów i tak dalej, zasadniczo nie rozwiązuje w tej chwili problemu. Dlatego on próbuje wyjść poza. Dlatego inicjuje różnego rodzaju...
Ale możemy uznać, że przygotowuje sobie grunt pod to, co ma nastąpić. A my tak. W Polsce co?
Tylko, że jak gdyby, tak jak powiedziałem, ten gigantyczny balast w postaci regulacji Unii Europejskiej cały czas zatapia Niemcy. I przynajmniej kilka innych krajów. W tym Polskę. W związku z tym to oczywiście jest ogromne pytanie, co my mamy z tym zrobić. I w jaki sposób powinniśmy planować naszą strategię. My, jak się wydaje, no my musimy przede wszystkim mieć na względzie nasze bezpieczeństwo, czyli brać pod uwagę przygotowywanie naszego systemu energetycznego z punktu widzenia wyzwań bardzo niestabilnej sytuacji geopolitycznej. A po drugie, musimy w ramach tych wyzwań geopolitycznych mieć silny przemysł zbrojeniowy, no, który też raczej wymaga, powiedziałbym, przemysłu ciężkiego.
Zeroemisyjnie nie produkuje.
Dokładnie. Innymi słowy, już niezależnie od wszystkich innych aspektów, ta polityka klimatyczna niezbyt nam się opłaca, powinniśmy mieć w związku z tym taktykę rozmontowania tego systemu, przynajmniej u nas w Polsce, niezależnie od tego, co, o czym, jakie decyzje podejmie Unia Europejska. To tak jak w polityce migracyjnej. Niezależnie od tego, jaki będzie ten kompromis w Unii Europejskiej dotyczący relokacji migrantów, to my powinniśmy przyjąć, nie przyjmować jakby żadnych rozwiązań, które nakładają nam ciężary na głowę w tym momencie. I w podobny sposób należy podejść do polityki klimatycznej, do różnego rodzaju innych, być może kluczowych rozwiązań. Tylko, że jakby nie chodzi tylko i wyłącznie o samą taktykę, o jeden czy drugi mechanizm, tylko bardziej o taką wizję strategiczną, do czego to ma nas doprowadzić, tak? Czemu to ma służyć? Bo to, że to jest bezsensowne i że to są różnego rodzaju obciążenia, to jest raz. Ale z drugiej strony trzeba mieć jakiś sensowny plan polityki właśnie przede wszystkim bezpieczeństwa, przemysłu obronnego, no ale na samym końcu też w miarę takiej pobudzonej, witalnej gospodarki, która będzie zapleczem dla tego całego segmentu.
To Tomasz Dziko zgłaszał się do głosu, czyli rozumiem, że ta strategia już jest.
Zgłaszałem się, bo obiecałem poprzednio, że nie będzie tak całkiem do końca minorowo, przynajmniej z mojej strony, i będzie coś pozytywnego, więc to coś pozytywnego to jest w moim przekonaniu to, że Polska, zanim ponownie weszła w etap ciepłej wody w kranie, który w tej chwili mamy, czyli całkowitej stagnacji, paraliżu jakichkolwiek procesów rozwojowych, była generatorem bardzo wielu chyba dobrych koncepcji także na siebie. Nie wszystkie się udały, też trzeba powiedzieć, że nie zawsze jest tak, że wszystko się udaje. Ale dobrym potwierdzeniem tego, że te koncepcje były chyba niezłe, jest to, że w wielu przypadkach Niemcy próbują nas po prostu kopiować. Też niekoniecznie zawsze skutecznie, ale próbują. Pomysł na to, że Polska bardzo intensywnie rozwijała sojusz z Ukrainą, on nie był zły. On się nie udał. Na pewno na ten temat powstanie wiele książek. Pewnie już powstają. No nie udał się. Na dzisiejszym etapie trzeba powiedzieć, że nie udał się. Chyba to nieudanie się ma charakter trwały w przypadku naszego kraju. Ale Ukraina dzisiaj, jakby troszkę rozwijając tą myśl, czy też dopowiadając do tego, co pan profesor przed chwilą mówił, Ukraina dzisiaj dla Niemców stanowi jakieś takie zaplecze, takie miejsce, takiego sojusznika, jest takim sojusznikiem i obecnym, i domniemanym, przy pomocy którego i na terenie którego będzie można pewnie robić bardzo wiele rzeczy, których u siebie się nie da zrobić, tak? Czyli będzie rozwinięciem, przedłużeniem sprawczości. Mogła być dla Polski. No to się nie udało. Czy się uda Niemcom? Czas pokaże. Na pewno dzisiaj Niemcy geopolitycznie przekonali Ukrainę, że opcja związania się z nimi jest dla nich bardziej, dla Ukraińców bardziej korzystna niż związania się z Polską. No ale to była polska koncepcja. I rzeczywiście to, że nam się nie udało, na pewno jest splot czynników, to na ten temat musielibyśmy osobne spotkanie poświęcić. Druga koncepcja, uważam, że bardzo trafna, bardzo słuszna i ona cały czas jest możliwa do zrealizowania. To jest koncepcja budowania generalnie naszego rozwoju, nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale to są dzisiaj, to jest system naczyń powiązanych. Naszego bezpieczeństwa i naszego rozwoju, także gospodarczego, wokół obronności. Bo to Polska przecież jako pierwsza, szczególnie na wschodniej flance NATO, ale w ogóle w Europie, powróciła na drogę rozbudowy sił zbrojnych, zadeklarowała, że chce, i naszym celem strategicznym jest to, ażebyśmy mieli najsilniejszą armię na kontynencie. I armię, w którą inwestujemy konkretne pieniądze, i to są namacalne projekty, to są namacalne przedsięwzięcia, one są namacalne zarówno w wymiarze finansowym, jak też w wymiarze rzeczowym, tak? One po prostu się dzieją. Ten sam cel ogłosił kanclerz Merz, kiedy doszedł do władzy. Też powiedział, że Niemcy chcą mieć najsilniejszą armię na kontynencie i też posłużył się nawet liczbą 300 tysięcy żołnierzy, tak jak Polska to wcześniej zrobiła. Teraz ja także stawiam od dawna taką tezę i wydaje mi się, że w przypadku Polski jest to w sposób szczególnie uzasadnione, a żebyśmy nasz rozwój, już mówimy o tej szeroko rozumianej obronności, bo bezpieczeństwo dzisiaj to już naprawdę 360 stopni, czyli trzeba patrzeć naprawdę szeroko, to żebyśmy w sposób szczególny patrzyli na te obszary wysokich technologii. Bo jesteśmy do tego po prostu w sposób naturalny predestynowani jako Polacy. Mamy ogromny kapitał ludzki, a bez tego się nie da, to jest klucz do sukcesu. Mamy to. Mamy wyzwania bezpieczeństwa, mamy kapitał ludzki, mamy kapitał finansowy wreszcie, no bo w obronności mamy największe wydatki w NATO. Polska jako procent PKB wydaje najwięcej w NATO, więc inwestujmy. Więc udało nam się bardzo wiele rzeczy zrobić, udało nam się zbudować wojska obrony cyberprzestrzeni, udało nam się zbudować system, który zapewnia, że cyfrowa Polska działa, że jesteśmy dzisiaj bardzo wysoko w rankingach krajów zaawansowanych technologicznie w tym obszarze bezpieczeństwa, w cyberbezpieczeństwie, już mówiąc tak na wprost. Kanclerz Merz rozwija tą myśl, no bo on w gruncie rzeczy w tej chwili, no to są takie informacje medialne, informacje z prasy niemieckiej, ale zakładam, że one jakieś są takim balonem próbnym. To, o czym tutaj już wspominaliśmy w klubie, że Bundeswehr chce budować drugą najgęstszą sieć satelitów telekomunikacyjnych po SpaceXie Elona Muska, że w konsorcjum, które stara się potencjalnie o ten kontrakt, jest także polska firma, no oczywiście działająca w Polsce, no jednak polska ISI, czy firma z Finlandii, no ale to jest niemiecki jakiś pomysł, tak, na wykorzystanie ich kapitału finansowego i technologicznego na to, żeby odgrywać dużo większą rolę niż, no, ich nieudane próby z rozbudową Bundeswehry na to dzisiaj by wskazywały. Drugi koncept niemiecki to także budowa wywiadu elektronicznego. Myślę, że też bardzo dobry pomysł. Polska również powinna w tym kierunku prawdopodobnie dużo bardziej intensywnie zmierzać. I teraz my przede wszystkim potrzebujemy wrócić na, oczywiście poza rozmową o sojuszach, no bo to jest to, o czym tutaj przed chwilą mówiliście i też Szczepan i pan profesor, ona jest bardzo ważna. Musimy sobie odpowiedzieć na te pytania, jak te sojusze się układają, zwłaszcza jak czytamy, a o tym mówiliśmy w jednym z ostatnich spotkań, jak wygląda dzisiaj deklaracja szczytu końcowego NATO w Ankarze. W moim odczuciu stosunkowo niepokojąca, bo w wielu miejscach pojawia się właśnie ten rozdźwięk, czyli europejscy sojusznicy i Kanada oraz Stany Zjednoczone, tak? To niepokojące, zwłaszcza z naszej perspektywy, więc nad sojuszami na pewno się musimy zastanawiać intensywnie. Natomiast faktycznie podstawą do tego wszystkiego jest określanie naszej narodowej strategii, naszych celów rozwojowych, tego, co my chcemy zrealizować. Jestem przekonany, że to nie jest w gruncie rzeczy takie trudne, szczerze mówiąc, tak? To znaczy, nie jest trudne określenie celów, bo jeżeli sobie zbadamy zasoby, to mniej więcej powinniśmy wiedzieć, w jakim kierunku zmierzać. Ja nie będę tutaj rysował całej strategii gospodarczej na pewno, bo w tej chwili przecież rządzą fachowcy, więc myślę, że oni to wszystko znakomicie wiedzą, no to niech się wykażą. Ale dwa punkty wydają mi się stosunkowo oczywiste. No pierwszy to jest ten, o którym powiedziałem, czyli generalnie powinniśmy budować rozwój naszego kraju wokół tematyki bezpieczeństwa, bo to jest po prostu... To jest oczywiste. No mamy określone uwarunkowania geopolityczne, jesteśmy w takim miejscu, a nie w innym. Mamy takiego sąsiada, a nie innego. Sąsiada prowadzącego bardzo agresywną politykę. Czyli wyzwania bezpieczeństwa z nami pozostaną. Jak mamy wyzwania, mamy i musimy na to wydawać pieniądze, które na szczęście mamy, to powinniśmy także myśleć o tym, w jaki sposób to wykorzystać rozwojowo. I teraz w tym wielkim zbiorze uważam, że kolejnym podzbiorem są technologie, a jeszcze mniejszym zbiorem w ramach technologii jest kolejna rewolucja za rogiem, czyli rewolucja kwantowa. W sztucznej inteligencji pociąg nam odjechał, moim zdaniem, z różnych powodów. Zróbmy wszystko i też powtarzam to jak mantrę, dlatego że uważam, że to jest ważne, żeby dokonywać tego typu incepcji. Zróbmy wszystko, aby nie odjechało nam peron w kwantach. No naprawdę, mamy wybitnych, najlepszych na świecie, znowu, specjalistów w zakresie kryptografii postkwantowej. Są naprawdę najlepsi na świecie. Profesor Eckert, jego na przykład konkretnie mam na myśli chociażby, ale jest ich więcej. Powinniśmy postawić sobie taki cel, że przynajmniej w tym obszarze będziemy grali o pozycję globalnego gracza, tak? Wybierzmy kilka innych takich dziedzin. Nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, gdzie możemy być perfekcyjni i potęgą we wszystkim. No ale jeżeli 9-milionowy Izrael, mający takie otoczenie geopolityczne, jakie ma i mający PKB mniejsze od Polski, jest dzisiaj globalną potęgą w cyberbezpieczeństwie, to naprawdę, moim zdaniem, wszystkie karty są w naszych rękach.
No to bardzo mi się to podoba, czyli mamy pewne takie pozytywne pomysły. Raz, budowanie wokół obronności. Dwa, skupienie się na wysokich technologiach, cyber, też kosmos wspomniałeś i przede wszystkim jako przyszłość kwanty. Mi też bardzo się spodobał pomysł, który Piotr wcześniej powiedział, czyli żeby nasz przemysł ten, który uczestniczył w dostawach dla umierającego niestety przemysłu motoryzacyjnego europejskiego, spróbował skorzystać z tej okazji, która się pojawia w Stanach Zjednoczonych w związku z tymi zmianami, że Stany Zjednoczone chcą zrobić tak zwany friendshoring i łańcuchy dostaw przenosić z Chin do państw przyjaznych. My jesteśmy takim państwem przyjaznym, jesteśmy państwem, który ma wbrew pozorom i pomimo tego, co Unia Europejska robi, mamy jeszcze sporo przemysłu. I rzeczywiście te nasze przedsiębiorstwa pewnie wymagałyby pewnego organizacyjnego wsparcia, ale to jest szansa, żeby się w te łańcuchy dostaw włączyć, dlatego że łańcuchy dostaw są w tej chwili największym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych. Europa jakby trochę pomija to wyzwanie, ale próba szybkiego przestawienia łańcuchów dostaw od surowców, komponentów i tak dalej jest po prostu niesłychanie trudna i tutaj zasoby, które ma Polska, mogą być ciekawe, ale chciałem właśnie dlatego do ciebie, Piotrze, jako naszego eksperta.
Główny ekonomista Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
Ekspert od Europy, który był na tych europejskich salonach, widział te rozmowy, sytuacje, negocjacje. Jeszcze raz tak wrócić do tego pytania. Czy ty wyobrażasz sobie, że polityka klimatyczna się kończy? Powiedzmy, że nawet jest zmiana twarzy, Ursula odchodzi, przychodzi nowy szef do Komisji Europejskiej, mówi, słuchajcie, to był błąd, rzeczywiście, teraz zaczynamy na nowo. Czy te instytucje, które tak się nastawiły na realizację, no ta polityka klimatyczna jest już wszędzie. Jest już tyle macek tej ośmiornicy i cała ta maszyna urzędnicza tak jest na to nastawiona, że teraz powiedzenie sobie, że umiera jakby ich sens istnienia, czyli polityka klimatyczna, ale machina przeżywa, według mnie jest ryzykowne. To grozi jakby kryzysem takim instytucjonalnym całej Unii Europejskiej. Ale chciałem usłyszeć twoją opinię. Czy uważasz, że faktycznie te instytucje europejskie i ten styl, w jakim one działają, są w stanie przetrwać śmierć polityki klimatycznej? I jak Polska powinna się szykować na tę sytuację? Może jesteśmy w stanie dodać jeszcze parę pomysłów do tych, które przedstawił Tomasz Dzikot. Piotr Nowak, proszę
Jestem.
Bardzo.
Znaczy, w tą politykę klimatyczną są zaangażowane potężne lobby. To jest od nawet dziesiątek lat to było tworzone. To był mały ruch, ale to się rozbudowało. I natomiast na polityce finansowej, na polityce tej Zielonego Ładu i całych tych ETS-ach zarabiają duże grupy finansowe, potężne grupy finansowe, tak? Dlatego to zrobiono jak instrument finansowy. Natomiast ja widzę okienko możliwości, które nie wiem, czy się zrealizuje, ale jest możliwe. Dlaczego? Ponieważ programowo, zgodnie z planem, chyba latem na wiosnę 29 roku Niemcy mają swoje wybory programowo. W sensie zgodnie z procedurą. Natomiast być może się okaże, że będą mieli przedterminowe wybory, bo pozycja Merca jest słaba. Tam nawet jakaś delegacja, nie pamiętam, z jakiegoś regionu powiedziała, że nie przyjeżdża na spotkanie z Mercem, bo już mają dość, bo tam pada wszystko i trzeba to zmienić. Więc jego pozycja się bardzo mocno chwieje. Nie wiadomo, czy nie będą wcześniejsze wybory w Niemczech. Ale jeżeli będą zgodnie z planem, czy wcześniejsze, dużo na to wskazuje, że AfD będzie główną siłą. Czy będzie rządziło, czy nie, to zależy, jak to zdobyć. Ale widzimy, że nastroje w Niemczech bardzo mocno się zmieniły. W przyszłym roku mamy wybory we Francji, gdzie najprawdopodobniej Le Pen zostanie prezydentem, jeżeli jeszcze nic się nie zmieni. Ale to też pokazuje, w jakim kierunku idą nastroje. Dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, ponieważ chyba w maju 29 roku, jeśli dobrze kojarzę, będą wybory do Europarlamentu. I Europarlament jest odzwierciedleniem tych lokalnych nastrojów, lokalnych sił. Jeszcze obecny Europarlament, gdy były wybory, to Zielony Ład jeszcze nie dobijał tak przemysłu, znaczy już dobijał, ale cały czas media i główny nurt utrzymywał to, żeby to nie weszło, tak? Więc jeszcze wiemy, że ten nurt całego tego klimatyzmu chorego wszedł do Europarlamentu i tworzy tam większość. Natomiast ja mam nadzieję, że w 29 roku większość w Parlamencie Europejskim będzie już ta taka logicznie myśląca. I wtedy jest duża szansa, że Zielony Ład będzie miał fundamenty, żeby pójść do kosza. Tak samo wtedy te rządy, które będą tworzyły w sierpniu mniej więcej 29 roku, po wyborach w maju, będą tworzyły skład Komisji Europejskiej, tego tam, nie wiem, przewodniczącą czy przewodniczącego Komisji Europejskiej, więc jest nadzieja, że będą wtedy racjonalne decyzje podejmowane. No ale to jest maj 25, stracimy kolejne 29, przepraszam. Tracimy kolejne praktycznie 3 lata, gdzie wiemy, że jeżeli te firmy, giganci będą tyle inwestycji robić w najbliższych latach, no to samo data center zbuduje się ze 2 lata, ale wiemy, na czym polega problem. I teraz, więc ja uważam, że jest nadzieja, to jest okienko. Czy ono się zrealizuje? No, miejmy nadzieję, że się zrealizuje, ale może się nie zrealizować. Co ja bym zrobił? Ja bym poszedł w ten sposób, że teraz mamy wieloletnie ramy finansowe, które powinny być, tu pan profesor mnie poprawi, jeśli coś przekręcam. Z tego, co ja rozumiem, finalne decyzje powinny zapaść do końca tego roku. Do końca 26 roku, bo nowa perspektywa jest 28-34. Do grudnia, do końca 26 roku, początek 27 generalnie, teoretycznie powinny zapaść wszystkie ustalenia, po to, żeby ten rok przygotować rozporządzenia, przygotowania, różne tam procesy przejściowe, żeby od 28 ta perspektywa zaskoczyła. To jest zabetonowanie wieloletnich ram finansowych na kolejne 7 lat. Dlaczego to jest takie ważne, a my niestety w Polsce kompletnie nie wiemy, co się dzieje, jaka jest pozycja negocjacyjna rządu, co rząd chce. Przypominam, że już powinniśmy żądać o to, żebyśmy mieli dodatkowe pieniądze nie z pożyczki SAFE, która jest nie najlepsza ekonomicznie, mogliśmy to sami robić, tylko po to, żeby dostać dotacje na zbrojenia. To przypominam o tym. To powinno być pozycją negocjacyjną. Ale o co mi chodzi z tymi wieloletnimi ramami finansowymi? Tam wymagana jest jednogłośność.
Tak.
Każdy kraj musi się zgodzić. I to jest jedna z najsilniejszych dźwigni, którą dostaje polski rząd co 7 lat do walczenia o swoje interesy. jest możliwość, żeby w ramach tych negocjacji, pomijam detale, jeśli chodzi o finanse, wpiąć żądanie reformy czy wywalenie ETS-u do kosza. Bo wtedy Polska może powiedzieć, premier polski, rząd polski może powiedzieć, ja chcę wywalenie ETS-u.
Ten obecny premier?
No, teoretycznie, ale...
To jest, polski. Ja jeszcze dorzucę jedną rzecz tylko do tego, bo profesor wspomniał o tym, że są takie kraje, które korzystają na ETS-ie. W dużej mierze ta lista krajów, które korzystają na polityce klimatycznej, Hiszpania tam mocno wiedzie prym ze względu po prostu na swoją lokalizację geograficzną. To jest z kolei koalicja, która mówi, zaciągajmy wspólny europejski dług. Oni chyba tam, nie pamiętam w tej chwili liczb, ale ostatnio to czytałem, setki miliardów albo biliony euro chcieliby, żeby zaciągnąć europejskiego długu po to, żeby odciążyć ich budżety krajowe, bo ten europejski dług jest tańszy niż hiszpański dług, czyli... A jednocześnie oni blokują likwidację ETS-u.
No i teraz... No bo poza panelami to tam się nic nie dzieje, więc generalnie ale tam no, gospodarki mają problem, demografia ma problem. Sanchez chciał rozdać, czy rozdał, nie wiem, ileś set, czy nawet tam w perspektywie to mogą być miliony obywateli z migrantom z Afryki Północnej, więc powinni być wykluczeni ze strefy Schengen. Ale wracając do tego wieloletnich ram finansowych, to jest potężna dźwignia, którą rząd dostaje Polski po to, żeby wymusić na pozostałych wszystko inne, co jest racjonalne. Do tego pewnie przyłączyłyby się inne kraje. Tu Polska powinna zacząć budować koalicję i mówić wprost. Nie jestem gotowy na poparcie wieloletnich ram finansowych, jeżeli nie zrobimy tego. Dlaczego? Ponieważ w wieloletnich ramach finansowych można sobie przyjąć przez 7 lat, oczywiście zobaczymy premiera w grudniu albo na początku stycznia, będzie to pewnie jeden z elementów kampanii wyborczej, dlatego teraz nie wiemy, co negocjuje. Wyjedzie z tortem, czy tak jak kiedyś było z jakimś, nie wiem, tam eurotaczką, whatever, i powie, że dostaliśmy tam, nie wiem, 150 miliardów euro. Pomijam, że to jest kwota brutto, netto będzie mniejsza, bo przecież płacimy składki do tego. Netto Polska otrzymuje około, nie wiem, 7, 6, 8 miliardów euro rocznie. Niech będzie to 8 miliardów euro rocznie netto. Przez 7 lat to jest 50 6 miliardów euro rocznie. 8 miliardów euro rocznie to jest razy 4 mniej więcej, 32, niech będzie 35 miliardów złotych rocznie otrzymujemy netto z Unii Europejskiej.
To z tendencją jest, malejącą.
To jest tak, to jest mniej niż 1% PKB. Mniej niż 1% PKB. To przez to, że jesteśmy w Zielonym Ładzie, my zażynamy sobie przemysł, możliwości rozwojowe, które będą więcej niż 1% PKB. To co ja bym zrobił, mając teraz możliwość? Zacząłbym inwestować w kopalnie, zaczął budować elektrownie węglowe, licząc, że w perspektywie tych 2 lat, w 29 zmieni się układ w Parlamencie Europejskim i cały Zielony Ład pójdzie do kosza. Dodatkowo wymuszał na całej Unii, blokując uzgodnienia wieloletnich ram finansowych, wywalenie ETS-u do kosza i na to da się zbudować koalicję kilku krajów. Niech się wtedy rząd niemiecki tłumaczy przed swoim przemysłem, że tego nie chce wesprzeć, to zobaczymy, ile będzie miało AfD w najbliższych wyborach. I to robił. Gdy się okaże, że nagle na nas będą zakładane jakieś kary związane z ETS-em, niespecjalnie bym się tym przejmował, bo mogą nam ewentualnie zabrać te środki netto, które otrzymujemy, które i tak będą mniej, niż zbudujemy sobie tanią energetykę, samowystarczalni będziemy. Po drugie, zaczniemy przyciągać biznes z tych poszczególnych krajów do Polski, przemysł, i na tym naprawdę skorzystamy. I nie ma innej drogi, bo możemy się łudzić, tutaj mówić, że to jakoś będzie. Nie, nie będzie. Jeżeli spadniemy z tego sklifu, to potem jest to bardzo ciężko odbudować. Więc ja bym szedł w tym kierunku, tworzył moce, to dzięki przyciągnie do nas dodatkowe data centers, które się będą budowały i potem sobie niech Niemcy, Hiszpanie z nich korzystają. Oczywiście będziemy ich szarżowali, ale to jest jedyna droga, którą powinniśmy iść. Bo my, proszę Państwa, jesteśmy krajem peryferyjnym Unii Europejskiej. Jeżeli ci panowie sobie pozwalają na to, że zobaczmy, że gospodarka w Niemiec powoli pada, ludzie są, narzekają, ale poziom oszczędności, poziom zgromadzonego kapitału w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, to jest potęga. My jesteśmy biedakami przy nich. Oczywiście ktoś powie, żyje się w Polsce lepiej, ostatnie 35 lat było super, dzięki Bogu mamy jeszcze bezpieczne ulice. Nie ma z tym problemu, jesteśmy pokazywani jako sukces gospodarczy. Super. Ale z punktu widzenia nagromadzonego kapitału jesteśmy biedakami. Zobaczcie Państwo, przejdźcie się w centrum Warszawy, do kogo należą te wszystkie wysokie biurowce, szklane, piękne. do niemieckich funduszy emerytalnych, tak? De facto z tego punktu widzenia, więc my przez tą politykę, oni się trochę przyduszą, kilka firm padnie, oczywiście super, ale stać na to, żeby Bundeswehr ładowała w cały system satelitarny, a my nie mamy takich pieniędzy. Oni są do nas, dla nas bardzo bogaci. Oni się troszeczkę przyduszą, a my umrzemy, brzydko mówiąc, tak? Więc ja bym się tym nie przejmował i naprawdę poszedł w tym kierunku, bo wydaje mi się, że bardzo często racjonalne rzeczy wywrą presję, szczególnie przed wyborami, na tamtych decydentach i uważam, że zaczną nas naśladować wtedy.
Czyli mówiąc krótko, przy okazji negocjacji wieloletnich ram finansowych jeszcze w tym roku zacząć bardzo mocno podnosić kwestię anulowania ETS-u.
Postawić to jako warunek do tego, żeby odblokować nasze weto na wieloletnie ramy finansowe. Naprawdę na wieloletnich ramach finansowych netto, my dostajemy 8-7 miliardów euro rocznie. Tak? To jest 32-35 miliardów złotych. To jest mniej niż 1% PKB. Deficyt w tym roku to jest 300 miliardów złotych. No to może być 330. I to nie będzie problemu. A zbudujmy sobie tanią energię, na której możemy budować przemysł i nowoczesną gospodarkę, bo ona jest oparta na danych, na wysokim przetwarzaniu, a to, brzydko mówiąc, żre tyle energii, jak poszczególne kraje niektóre, więc naprawdę skończmy z tym jakąś myśleniem takim, nie wiem, zaczadzonych ludzi, brzydko mówiąc, bo już brak mi słów czasami grzecznych na to, co się dzieje, ponieważ my oczywiście rozmawiamy, ci decydenci sobie rozmawiają, często mówimy o Zielonym Ładzie, a jeżdżą limuzynami, które wbrew pozorom mają bardzo duże silniki i nie są to samochodziki elektryczne, które netto samochody elektryczne i tak więcej wytwarzają CO2 niż diesel, to musimy sobie uczciwie powiedzieć, i oni nie zbiednieją. A wiele osób, gdzie są zamykane zakłady pracy, tracą pracę, tracą pieniądze na po to, żeby dziecko mogło mieć, nie wiem, lepsze ubrania, podręczniki, wyjazdy na wakacje. To realnie nas dotyka, bo jesteśmy biednym społeczeństwem, więc naprawdę trzeba się zastanowić to, co robi rząd i do tego, jak podchodzi do obecnych wieloletnich ram finansowych. Niech pan premier uczciwie powie społeczeństwu, mam dźwignię teraz, żeby zablokować to i wywalić Zielony Ład do kosza, ale i nie użyję.
Jeśli chodzi tylko o to, ile netto zyskujemy, to mi się wydaje, że szacunki są, że w tej nowej perspektywie to będzie już bardziej nie 8 miliardów euro, tylko w kierunku 4, a nawet tak. Możemy w trakcie tej nowej perspektywy siedmioletniej w pewnym momencie stać się płatnikiem netto.
Może tak być, jeżeli weźmiemy pod uwagę nowe środki własne, które znowu nie wiemy, przynajmniej może pan profesor wie, ale ja nie wiem, jakie będą nowe środki własne, bo trzeba zacząć spłacać pieniądze z KPO. Chorego KPO, bo z jednej strony to była część pożyczkowa,
spłacać
z drugiej...
Spłacać tak zwane granty.
Granty, tak, dokładnie. To były granty, że
jak
dostaliśmy.
Wiadomo, granty
nie dostaliśmy.
Tego, żeby je spłacić.
Nie dostaliśmy, tylko trzeba je spłacić, więc netto uwzględniając te wszystkie rzeczy, faktycznie może tak być. Ja tego nie wiem, bo nie znam tych detali z negocjacji. Natomiast trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, to się powinno stać. I jeżeli to się nie stanie, no to trzeba sobie zadać pytanie, w którym kierunku rząd wiosłuje.
No a jeżeli to już tak zupełnie trochę popuszczam wodze wyobraźni, powiedzmy, ale jeżeli nasz rząd nie będzie budował takiej koalicji, to widzisz, Piotrze, możliwość taką, żeby prezydent zaczął próbować budować koalicję z naszymi sąsiadami z Europy Środkowej, a może nawet i z Niemcami w kierunku wyrzucenia ETS-u do kosza?
Może, tylko jest jeszcze jedna rzecz, bo tak jak powiedziałeś, w tych nowych wieloletnich ramach finansowych jest kwestia taka, że tak zwaną warunkowość zostaną objęte praktycznie wszystkie fundusze i cały budżet Unii Europejskiej. Więc ja jestem przekonany, jeżeli, daj Boże, w Polsce nastąpi zmiana na rząd prawicowy, propolski, konserwatywny, który będzie realnie twardo chodził po ziemi i chciał odbudować polską gospodarkę, po to, żeby nam wszystkim żyło się lepiej, to wtedy jeszcze von der Leyen do 2029 roku wstrzyma polskie fundusze, więc netto my będziemy dostawali, będziemy netto płatnikami, tylko płatnikami do funduszy, więc ja bym się potencjalnymi karami naprawdę przestał przejmować.
Nie będzie z czego ich potrącić.
Nie będzie z czego ich potrącić, ale naprawdę tym ja bym się tym nie przejmował. Natomiast jeśli chodzi o pana prezydenta, to dlatego ja o tym mówię w wieloletnich ramach finansowych, bo to jest realna dźwignia. Pan prezydent niestety nie może negocjować wieloletnich ram finansowych, nie ma instrumentów, które mogłyby to zablokować, bo tą zgodę wyraża rząd podczas tego całego szczytu tam unijnego, gdzie pojedzie pan premier Tusk i po ciężkich negocjacjach siedzenia w nocy, gdzie tam nic się nie robi, bo wszystko jest ustalone, wychodzą, mówią, walczyliśmy całą
nasz
noc,
komisarz,
3 dni.
Serafin przecież.
No on odpowiada za budżet, zna detale, dlatego ja mówię, jestem... gdyby przerażony, bo już widziałem wiele rzeczy, ale generalnie zniesmaczony tym, że my jako Polacy nie wiemy, co jest negocjowane, jakie są warunki. Więc z tego punktu widzenia pan prezydent nie ma tych narzędzi, które dawałyby dźwignię, bo też nie oszukujmy, przepraszam się państwo, że w Unii Europejskiej, jeżeli chcemy wywrzeć jakąś decyzję, która jest nie na rękę jednemu, drugiemu czy pięciu krajom, to trzeba mieć naprawdę w ręku potężną dźwignię, pistolet w kaburze, ja go nie użyję, ale oni wiedzą, że mogę, tak? I to weto w ramach wieloletnich ram finansowych jest takim instrumentem, poparte sygnałami już dzisiaj, że my tego nie poprzemy, bo chcemy Zielony Ład do kosza walić, pokazując argumentację, budując racjonalne z krajami, które są tak zwane like-minded, czyli też mają problemy z przemysłem, a Niemcy tutaj widzimy. Ja jestem przekonany, że kanclerz Merz miałby potężne problemy, żeby się tłumaczyć teraz wyborcom, że nie chce tego zrobić. AfD pewnie by to popierało i zakładam, że to mogłoby naprawdę zmienić, rozpocząć lawinę zmian, które by być może poszłyby na korzyść Unii Europejskiej, ale nas Polską interesuje Polska, a nie Hiszpania czy jakieś tam Portugalia.
No, ale ja mam trochę różnych międzynarodowych znajomych i wiem, że w krajach Europy Środkowej tutaj niektórzy oczekują od Polski takiego przywództwa w tym zakresie. To znaczy są kraje, które również chciałyby ograniczenia ETS-u, na przykład Czechy, bardzo mocno uprzemysłowiony kraj. Rozumiem, że mimo, że Czechy są mniejsze od Polski, to też mają prawo weta.
Tak, czyli każdy kraj.
Czyli tak jak my, na przykład Czesi, tak naprawdę czekają ich obecne władze, czekają na jakichś sojuszników NATO i chcieliby widzieć w Polsce sojuszników do tego, żeby z tym ETS-em walczyć, więc może jeśli nie Polska, to Czechy będą tym wetującym. Panie profesorze, pan profesor Tomasz Grosz, co pan myśli o tych pomysłach, które tutaj się pojawiły?
No, przede wszystkim, jeśli chodzi o te wszystkie negocjacje budżetowe, to główną rolę odgrywa, rzecz jasna, rząd, nie pan prezydent. Chociaż oczywiście na pewnym etapie również przyjmujemy do porządku krajowego decyzje, które zapadły w formie prawa europejskiego, w formie odpowiednich rozporządzeń budżetowych czy okołobudżetowych unijnych do prawa polskiego. Więc tutaj oczywiście pan prezydent też może to zawetować na samym końcu. Niemniej oczywiste jest, że negocjuje rząd, a nie pan prezydent. Druga rzecz...
Tylko przepraszam, jedną rzecz, bo ja rozumiem, że pan prezydent może zawetować implementację tego w Polsce, gdzie będzie presja, że premier tak powie, że Europa się zgodziła, wszyscy dostają kasę, a my przez to, że pan prezydent wetuje, nie dostaniemy my jako Polska, ale prezydent nie ma możliwości zawetowania całego procesu i wstrzymania wszystkich w Unii Europejskiej wieloletnich ram finansowych, tak?
No, w tym sensie nie bierze udziału w procesie negocjacyjnym.
Więc to nie jest ta dźwignia.
Może jedynie, że tak powiem, to zatrzymać, jeśli chodzi o stronę polską, w tym również zobowiązania o charakterze fiskalnym, czyli czy my płacimy podatki i w jakiej wysokości do budżetu Unii Europejskiej. To nie jest tylko kwestia tego, ile otrzymujemy, tylko coraz bardziej, moim zdaniem, istotna, która rzadko się pojawia w naszej dyskusji, ile my płacimy do budżetu. Tacy Holendrzy czy Niemcy, jako płatnicy netto, oni przede wszystkim zastanawiają się, ile oni będą w kolejnym budżecie płacić,
dopłacać do Unii Europejskiej.
I między innymi dlatego już dzisiaj słyszymy, że kanclerz Merz powiedział, no bez znaczących cięć w tym budżecie oczywiście nie ma szansy, żeby Niemcy zaaprobowały ten budżet.
2 biliony euro dla Ursuli.
A Niemcy uważają, że to jest stanowczo za dużo. My mamy cały czas perspektywę beneficjenta środków unijnych, tej manny brukselskiej. W związku z tym to natychmiast podmywa nam jakąkolwiek pozycję negocjacyjną. Do tego stopnia, że byliśmy przecież w stanie, rząd prawicowy, nie liberalny i proeuropejski, z jakim mamy do czynienia dzisiaj. Ale rząd prawicowy był w stanie zaakceptować warunkowość, tak? W znacznie zaostrzonej formule. Czyli można by powiedzieć, w imię tej manny brukselskiej założył sobie pętlę na szyję i czekał, kiedy go powieszą. Ten moment rzecz jasna nastąpił.
Tak.
Niektórzy się dziwili. Większość ekspertów uważało, że była to pewnego rodzaju logika działania po stronie Europy Zachodniej i po stronie Brukseli. Innymi słowy, negocjacje są po stronie rządu i w naszej dyskusji wzywamy rząd do bardzo głębokiej asertywności. Nie był w stanie zdobyć się na taką asertywność w o wiele, powiedziałbym, skromniejszym zakresie poprzedni rząd, a tym bardziej, moim zdaniem, nie będzie w stanie obecny. Ja w związku z tym to prowadzi mnie do wniosku, że no absolutnie kluczowa jest kwestia wyboru rządu i tego, kto nami rządzi. No i dyskusja ekspertów, dyskusja medialna, taką jaką my prowadzimy dzisiaj, która by właśnie wywierała presję, chociaż ile ona jest warta, to widzimy gołym okiem, bo przecież Radio Wnet od wielu lat mówi to, co mówi, a zasadnicze rządy
robią
to, co robią. Więc teraz tak, biorąc to pod uwagę, to tym bardziej jesteśmy peryferiami, tak? Bo na samym końcu, jak przypomnimy sobie te poprzednie negocjacje nad wieloletnimi ramami finansowymi, to nasz rząd nie liczył się w tej dyskusji. Byliśmy absolutnie zmarginalizowani tym zarzutem o brak praworządności. To powodowało, że na samym końcu godziliśmy się w zasadzie na wszystko. Dzisiaj, wbrew pozorom, Donald Tusk nie wydobył nas z peryferyjności. On wcale nie ma lepszej pozycji, pomimo że nie ma tego pręgierza, nie jest naznaczony tym odium braku praworządności. Ale to nie oznacza, że on będzie się liczył w tej dyskusji. I teraz, ale biorąc nie realność, tylko być może marzenia na chwilę pod uwagę, to ja uważam, że akurat w wieloletnich ramach finansowych dużo ważniejszą sprawą, jak się wydaje, przynajmniej moim zdaniem, jest kwestia tej nieszczęsnej warunkowości. Czyli nie powinniśmy sobie zakładać pętli na szyję, mówiąc krótko. Teraz, czy akurat ETS powinien być elementem dyskusji? To będzie moim zdaniem dość trudne, bo jakby ETS nie należy wprost do tej układanki, poza jednym wyjątkiem. No, Bruksela chce zwiększyć własny udział w ETS-ie, tak?
Tak.
Innymi słowy, tworzy się coraz większy ten podatek europejski naszym kosztem. Nie dość, że ETS jest szkodliwy obiektywnie, tak jak tutaj panowie mówili, przynajmniej dla Polski.
Na roboczo tylko się wtrącę, powiedziałbym, że tak w moim roboczym rozumieniu zwiększenie udziału Brukseli w środkach z ETS-u nie wymaga żadnej ustawy w Polsce. To znaczy to gdzieś zostanie rozporządzeniami różnymi wykonawczymi w Brukseli zrobione, tam poprzesuwane ilości uprawnień tu i tam i siam i nagle się okaże, że z uprawnień, które kupuje Polska, większa część pieniędzy płynie wprost do budżetu brukselskiego, a mniejsza zostaje w polskiej kieszeni. Chodzi mi o to, chciałem ten mechanizm podkreślić, żeby powiedzieć, że to są takie rzeczy, które mają skutki liczone w miliardach euro i miliardach złotych rocznie dla Polski, które są całkowicie już poza polskimi ustawami. W sensie tak polski jest. Prezydent nie zawetuje tego. To gdzieś tam zostanie
absolutnie
zmienione i
ja uważam, że my powinniśmy zacząć przechodzić na perspektywę płatnika. Czyli tego, który przede wszystkim płaci. Byśmy mogli powiedzieć, jesteśmy dojeni do tej wspólnej kasy. a coraz w mniejszym stopniu jesteśmy beneficjentami. Tym bardziej, jeżeli mamy warunkowość i po prostu nasz benefit jest równy zero. Albo prawie, że zero. Innymi słowy, to jest pewnego rodzaju propaganda i pewnego rodzaju skrzywienie naszego postrzegania, naszej roli w Unii Europejskiej. My wcale nie jesteśmy beneficjentem. My jesteśmy coraz bardziej tym, który będzie płacić, to w dodatku na te państwa Europy Zachodniej, które mają coraz większe własne problemy. Taka przynajmniej jest moja koncepcja, dlatego ja jestem w tych negocjacjach finansowych po pierwsze wrogiem warunkowości, bo ja uważam, że to jest założenie sobie pętli na szyję i potem Komisja Europejska bez procedur sądowych, bez żadnych zobiektywizowanych procedur zupełnie po prostu na własną rękę z piątku na sobotę wprowadza po prostu kompletne wstrzymanie całej alokacji. Wszystkich funduszy. Kompletne zero. Ja tylko przypomnę, że nawet jak sądy unijne na sam koniec wprowadzają sankcje po bardzo długich procedurach, to one nigdy nie są całościowe. Na zasadzie wszystkie pieniądze, które się państwu danemu należą, tylko one są punktowe. Na przykład jakaś kara dzienna, czy tam tygodniowa.
Tak.
I w proporcji do całej alokacji. A nie na zasadzie od dzisiaj nie dostaniecie ani jednego centa. Mówiąc krótko, warunkowość to jest pętla. Nie wolno jej wkładać na szyję. A po drugie, my będziemy coraz mniejszym beneficjentem, a coraz większym płatnikiem. To jest proces nieuchronny, wynikający po prostu z podwyższonego PKB. W związku z tym powinniśmy jak ognia unikać nowych podatków, takich jak z ETS-u, dlatego że znowuż one są potwornie niesprawiedliwe w stosunku do nas, w stosunku do Europy Zachodniej. Te wszystkie klimatyczne czy ekologiczne podatki nowe, od różnych butelek, opakowań, nowe, które są przewidywane od elektrourządzeń i tak dalej, ETS w tym również, zawsze biją w nas. Więc ja jestem wrogiem również nowych podatków w Unii Europejskiej. Pod tym względem jestem strasznym, powiedziałbym, takim liberałem. Ale ostatnia rzecz tutaj do naszej dyskusji. Zgadzam się, że inne państwa peryferyjne o słabszej pozycji, o mniejszej skali ludności, powierzchni, potencjału i tak dalej, przede wszystkim z Europy Środkowej, patrzą, co zrobi Polska. Ja myślę, że oczywiście nie w takim kontekście, że my nagle zbudujemy jakąś mniejszość blokującą, bo niestety nie mamy takich możliwości. I w ogóle cała Europa Środkowa. System głosowania
tak
został tak zaplanowany przez zachodnich Europejczyków, że nawet jak my się wszyscy skrzykniemy, wszystkie nowe państwa członkowskie, tak zwane nowe, czyli z naszej części świata, nie jesteśmy w stanie przełamać decyzji podjętych w Paryżu i w Berlinie i w Brukseli. Innymi słowy, wchodzenie w te negocjacje to jest strata energii i czasu. Nawet jeżeli uda nam się skrzyknąć, dajmy na to trzy państwa naszego regionu, to będzie to perrusowe zwycięstwo. Zupełnie inna sytuacja realna, polityczna jest, jak te 3-4 kraje na czele z Polską nagle blokują jakąś politykę albo ją wypowiadają. Tak jak swego czasu wypowiedzieliśmy mechanizm pilotażowy w warunkowości. Wtedy to była rewolucja, trzęsienie ziemi, oczywiście gigantyczna awantura, gigantyczna presja medialna, propagandowa, że jesteśmy nieeuropejscy i tak dalej, i tak dalej. Rasiści, nacjonaliści. Ale skutek był dla nas sukcesem, bo Unia zawiesiła ten mechanizm na kilka lat. Gdyby nie ten protest, to tego by nie było. I jeżeli ja patrzę na to, co jest sukcesem, dla takiego kraju pod pręgierzem, pod bardzo silnym atakiem medialnym, ale też finansowym, bo przecież bombardują nas sankcjami, to okazuje się, że my paradoksalnie mamy taki partyzancki sposób, żeby wywrócić ten stolik do góry nogami i na samym końcu odnieść sukces. Polityka migracyjna daje moim zdaniem tego przykład, a nie właśnie, czy to liczenie na nowy Parlament Europejski, czy na negocjację budżetową. Nie uda nam się to, nie wierzę w to, natomiast jeżeli wybierzemy rząd, który będzie miał determinację, żeby przetrwać pół roku i wywrócić stolik, czyli mówiąc krótko, odejść jednostronnie od ETS-u i jeszcze pociągnąć za sobą kilka krajów, które też tego tylko czekają, żeby ten worek zaczął się pruć i pójdą za nami, to wykończymy ETS w całej Unii. Moim zdaniem to jest doświadczenie płynące z 20 lat mniej więcej naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
Dobrze, to pozwólcie, ja tutaj mamy bardzo dużo zgłoszeń do głosu, mimo że mało nas jest, ale ja tylko pozwolę sobie troszeczkę podsumować, czyli tak to żebyśmy faktycznie wypowiedzieli ETS i zbudowali wokół tego koalicję, no to byłoby faktycznie jakby realizacja marzenia. Natomiast to, co mnie bardzo ze strony profesora tak do mnie już umówiło, to znaczy przyjęcie perspektywy płatnika netto. My się stajemy płatnikiem netto i powinniśmy przestać patrzeć na to, że spadają nam jakieś pieniądze europejskie z nieba, które nie wiadomo skąd się biorą. Bo nawet ten KPO, tak jak Piotr to tutaj u nas w klubie od jakiegoś czasu tłumaczy, że KPO to są pieniądze do zwrotu również w tej części grantowej. To znaczy, oczywiście, Bruksela ich nie wyczarowała i te granty, wszystko które dostaliśmy, będziemy musieli spłacić w formie nowych podatków, które będą do brukselskiej kasy wpływały. W tym sensie tym bardziej takie przykre są te wspomnienia. Ja osobiście pamiętam, jak najpierw rząd Mateusza Morawieckiego wieszał billboardy, że udało nam się, mamy te KPO 600 ileś miliardów czy coś, a potem KPO było zablokowane, a potem Tusk i Koalicja Obywatelska czasem na tych samych tablicach wieszała prawie że dokładnie tak samo wyglądające billboardy, że jak my przyjdziemy, to odblokujemy te 670 miliardów, czyli te 600 ileś tam miliardów było nam zareklamowane i sprzedane dwa razy, a to są pieniądze, które musimy oddać, czyli to jest jakby pożyczka nawet w tej części grantowej. Bardzo silny ze strony profesora głos, żeby przede wszystkim wyeliminować mechanizm warunkowości, ale jest jeszcze coś i tutaj chciałem Piotra zapytać, chociaż Tomasz też zgłasza się tak do głosu.
Ja tylko minutkę potrzebuję.
Ale to króciutko, bo to jest coś, co Piotr podnosił, pan profesor powiedział, mamy weto, ale mamy takie poczucie, że to jest nierealne, żebyśmy tego weta użyli. Czyli, że teoretycznie jest weto, ale wiemy, że no Polska nie może tego weta użyć. I to jest argument, który w tych w ostatnich latach też był jakoś używany, że jedni mówią, mamy weto, możemy go użyć, a inni mówią, no mamy weto, ale ono jest takie wirtualne, to bo przecież
3 minuty, Tomek.
Jak Niemcy ze Francją uzgodnili i wszystko już jest przyklepane, no to nie wyjdzie przecież Polska i powie, że jak nagle nie ma całego budżetu unijnego.
Nie.
I teraz, Piotrze, ty byłeś w tych różnych rozmowach, tak, widziałeś to, jak to dzień wcześniej Francja z Niemcami sobie uzgadniają. Co jest... Od strony formalnej mamy weto. Okazuje się, że tak nieformalnie jakby, no nie mamy takiego autorytetu, czy takiej siły przebicia, żeby tego formalnego mechanizmu, który mamy użyć.
Mamy weto, mamy formalnie. Ja chcę zrobić, zaraz do tego wrócę, jeden statement. Ja nie uważam, że Polska powinna być z Unii Europejskiej. Ja uważam, że Polska jest Unią Europejską, nasze miejsce jest w sercu Europy i Unię Europejską trzeba przeorać, żeby działała na naszą korzyść, a nie dusiła unijną, europejską gospodarkę, bo nam wszystkim się żyje lepiej. Więc to jest jedna rzecz. Druga kwestia. Doskonale rozumiem, że ETS nie jest elementem WRF-u, wieloletnich ram finansowych, natomiast tak działa właśnie prawo weta. Ja nieraz tego doświadczałem, widziałem. Ja mówię do Niemców, do Francji, buduję koalicję mówiąc, w czwartek wywalamy ETS, w piątek będę gotowy zagłosować za wieloletnimi ramami finansowymi. Bo tak to się robi. Ja widziałem głosowanie tak zwanym nieformalnym pakietem. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie dało się usunąć warunkowości, bo to właśnie można było głosować pakietem i nieraz tego typu głosowania, sam byłem świadkiem, widziałem, to jest tak głosowane. W czwartek głosujemy za rzeczami, gdzie jest kwalifikowana większość, czy zwykła większość, ale mały kraj mu się nie podoba i prosił to, żeby to wywalić, jest to wywalane. Jak to głosowanie przejdzie i ten kraj jest zadowolony, wtedy jest gotowy zagłosować w następnym głosowaniu za rzeczą, który miał weto. I tak to powinno działać. Jeżeli ja uświadamiam naszych słuchaczy, że wiedzieli, że premier Polski ma taką możliwość i ten ETS może o niego zawalczyć realnie z potężną dźwignią właśnie finansową w całej Unii Europejskiej, zjednojąc sobie kilka krajów, jest to do wywalenia. Czy to zrobi, czy nie? Nie mam złudzeń, że nie zrobi, ale teoretycznie jest taka możliwość. I premier polskiego rządu, ja bym oczekiwał, że to zrobi, bo to jest interes nas, Polaków, naszej gospodarki. To jest jedna rzecz. Jeżeli to nie zadziała, oczywiście rząd, który się zmieni w 27 roku, abstrahując od tego, powinien wypowiedzieć ETS, dlatego mówię o inwestycjach w kopalnie i elektrownie węglowe, żeby już to ruszyć. Gdzie można pokazać, że elektrownie węglowe mają przy nowych technologiach emisję bliską zero. Dobrze, teraz to twoje pytanie. Weto jest teoretyczne czy praktyczne? Jest praktyczne. To jest kwestia danego polityka, który pełni tą funkcję, czy jest premierem rządu i może to wykonać. Jeżeli mówi, że się nie dało, nie można było, no to jest kłamstwo. Jest to prawo weta. Ja sam to doświadczałem, ponieważ będąc dyrektorem Polski w Europejskim Banku Inwestycyjnym, gdy następował Brexit, okazało się, że trzeba zwiększyć udział kapitałów, ponieważ Wielka Brytania, wychodząc z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zabierała 3,5 czy 5, nie pamiętam dokładnie, miliardów euro kapitałów z tego banku. Kapitały się kurczyły, więc automatycznie uzyskany portfel, który był, podnosił wagi ryzyka bardzo mocno do góry, poziom ryzyka był nadmierny i bank w przyszłym roku nie mógłby udzielać pożyczek. I wtedy był prezesem Werner Hoyer, powiedział, że trzeba zwiększyć kapitał. Ja rozmawiałem wtedy z panem premierem Morawieckim, mówiłem, że Mateusz, no chcemy być w Polsce, w Europie, mieć znaczenie, czy nie? No tak, no to zdecydowaliśmy się, żeby zainicjować negocjacje o zwiększenie udziału Polski w Europejskim Banku Inwestycyjnym. To, żebyście Państwo mieli świadomość, to się wiązało z tym, że Polska miała wiceprezesa w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez 3 lata, czyli przez pół kadencji, która wynosi 6 lat, co 21 lat. Czyli praktycznie nas nie było, ponieważ pierwszy rok, jak to się mówi, wiceprezes się uczy, drugi rok pracuje, a trzeci rok szuka sobie roboty, bo wie, że zaraz kończy. Więc de facto to nas nie było. I co się stało? Rozpocząłem bardzo trudne negocjacje na poziomie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co się obijało o ministrów finansów, parlamenty w niektórych krajach, mając prawo weta. Ponieważ zmiana kapitałowa, która była zaplanowana przez Francję, Niemcy, prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który był Niemcem, polegała na tym, że z odłożonych kapitałów zapiszemy. I się okazywało, że kraje Niemcy, Francja i Włochy, które miały po 15% udziałów kapitału, gdzie Polska miała tam, nie wiem, 2,3, nie pamiętam już, robiły się, że dostawały 18,5%. A Polsce z 2,54 robiło się 2,71. Także to pokazało, że następowało rozwodnianie. Przez to, że miałem weto, ja powiedziałem, ja się na to nie zgadzałem, przygotowałem swój plan, że my chcemy dokapitalizować bank, wpłacić pieniądze i zwiększyć rolę udziału Polski. Był problem z tym, ale moje weto przez 2 lata działało. Wywierano na mnie presję, dzwoniono do Warszawy, naszych proeuropejskich, nie będę teraz nazwisk wymieniał, żeby się nie wstydziła ta osoba, próbowano zlobbować, żeby mnie przekonały, żebym odpuścił z tym wetem. Ja się zaparłem. Przychodzili do mnie pracownicy Europejskiego Banku Inwestycyjnego czasami po trudnych negocjacjach, wychwalając mnie, że zdziwieni są, że ja wytrzymuję presję.
No właśnie, i rozumiem, że to jest kwestia tej presji.
Tak
że
jest.
Jak jest. Że jak jest, ale jak budżet się zakończyło? Całej Unii na 7 tak, lat i tak. tak dalej, to formalnie Polska ma weto, ale presja jest tak potężna. No, jest,
no to jest kwestia, no, kwestia lidera i kogoś, kto ma albo w sercu polskie interesy i może sobie zrobić wrogów.
Czyli jak, bo trzeba, ja będzie, czyli jak trzeba będzie weto, to wysyłamy ciebie.
Sytuacja jest taka, że po 2 latach ciężkich negocjacji udało się to zmienić. Dostaliśmy nie to, co chcieliśmy, ale coś, co nas zadowalało. Zawsze się negocjuje dużo wyżej, niż chce się osiągnąć. I Polska ma teraz wiceprezesa przez pełną kadencję 6 lat. To była pani minister Czerwińska. Właśnie w maju tego roku zakończyła swoją kadencję. Teraz wchodzi Chorwat na 2 lata i potem znowu wraca Polak na 6 lat. Więc zwiększyliśmy swój udział. To za tym zwiększyło się to, że teraz wiceprezes, który jest przez 6 lat, może wprowadzać polski staw tam, przyjmować i lobbować i wymuszać nawet zwiększenie tanich kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla polskich przedsiębiorców, tak? To samo powinno funkcjonować w Unii Europejskiej. Mamy te dźwignie, właśnie wieloletnie ramy finansowe. Wrócę jeszcze do tego, co pan profesor powiedział. Tak uszyto w traktatach, że te małe kraje nowej Europy
mówię, że minuta nie mają... będzie i Tomasz już tak patrzy.
Dylatacja czasu, jak się mówi, z prędkością światła. Ale generalnie jest, nie mamy mniejszości większej blokującej. Właśnie są negocjacje w ramach polityki zagranicznej, ale one nie są dotkliwe. Ale w ramach wieloletnich ram finansowych i podatkowych, gdzie musi być jednomyślność. Dlatego Niemcy, Francja i Włochy chciały to wywalić w kosmos i coraz się przebąkiwało o tym, że trzeba zmienić proces podejmowania decyzji, wywalić jednomyślność i zrobić kwalifikowaną większość, bo wtedy już z nami się nikt nie będzie zupełnie liczył. Koniec, kropka. Dziękuję.
Tomasz Dzikot.
Ja, tak, po pierwsze dziękuję bardzo, że mam możliwość dojścia do głosu. Przysłuchuję się waszej rozmowie, panowie, i tak powiem szczerze, że o ile zawsze staram się patrzeć proaktywnie i tak rozwojowo, to jeżeli chodzi o debatę dotyczącą możliwej reformy i zmian w Unii Europejskiej, to moja wiara w te procesy akurat jest całkowicie zerowa. No, oczywiście w polityce nigdy nie mów nigdy, więc może 5% bym dał temu szans, ale Unia Europejska dzisiaj, a Unia Europejska jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali albo Unia Europejska, do której wstępowaliśmy jako Polska, to są zupełnie inne organizmy, zupełnie inne instytucje, o zupełnie innej kulturze organizacyjnej. Tak bardziej bliskim jest to podejście Szczepana, czy Unia Europejska przeżyłaby własną reformę. Mi się wydaje, że chyba nie. Na dzisiaj to jest instytucja, która jest absolutnie wsobna, zapatrzona w siebie. Nie chcę używać tutaj bardzo daleko idących słów, ale chyba najdelikatniejszym będzie oderwana od rzeczywistości. Wydaje mi się, że całkowicie. Zdarzyło mi się tak, że bo tutaj pan profesor, bo z wieloma rzeczami, o których profesor się zgadzał, mówił, bo się zgadzam i o tym powiem za chwilę, ale ona nawet czasem trafnie, bo ma na tyle dużo zaplecza, zasobów intelektualnych także i pieniędzy, że czasem nawet potrafi trafnie diagnozować różne rzeczy. No myśmy w Fundacji SET przygotowywali taki raport dotyczący polityki surowcowej Unii Europejskiej. Tam już też wykazaliśmy, że Unia Europejska przez ostatnie 20 lat co najmniej bardzo prawidłowo diagnozowała, gdzie jest. No, czyli, że jest nigdzie po prostu i że pogłębia swoją zależność od...
Był tam jakiś Critical Materials Act.
Wielokrotnie, to teraz jest, ale wcześniej były raporty różnego rodzaju, które wszystkie mówią prawdę. Wszystkie mówią to samo, że jest zależna, że ta zależność się pogłębia, że jest od Chin. Stawiały bardzo trafne pytania. A co by się stało, gdyby w przyszłości jakiś kraj, który taką pozycję dominującą uzyskał, zaczął ją wykorzystywać. No i stało się dokładnie to, co się mogło stać. Czy Chiny taką pozycję uzyskały i zaczęły ją wykorzystywać. Co obserwowaliśmy na żywo nie tak dawno temu, w jaki sposób chińskie restrykcje eksportowe zaburzyły globalne łańcuchy dostaw, no szczególnie akurat właśnie w Europie. Ale to, że Europa potrafi nawet czasem diagnozować, w ogóle nie oznacza, że wyciąga z tego jakieś prawidłowe wnioski. No raport Dragiego omawialiśmy tutaj 100 razy. Niezależnie od tego, że miał słabsze momenty i było całkiem dużo, bo ta ciągota do tego, żeby tworzyć z Europy państwo federalne, jest po prostu absurdalna. Natomiast faktycznie diagnozował prawidłowo kwestię chociażby tego, że Europa nie potrafi budować własnej wartości gospodarczej, rozwijać własnych firm i żeby one miały charakter trwały. Trwała wartość intelektualno-gospodarcza na naszym kontynencie nie występuje. I ja co do zasady w to nie wierzę, natomiast bardzo starając się jednak, mimo wszystko bardzo się staram wyjść jakoś z tego do przodu, to zgadzam się z tym, o czym mówił pan profesor przede wszystkim. Czyli z tym, co do zasady, ująłbym to tak, że pan profesor powiedział, że płacimy, a ja bym zawsze, no płaci i wymaga, a trzecie bym jeszcze powiedział, że by się tam wszystkim tak bardzo nie przejmować, to znaczy, że no Unia Europejska nam coś nakazuje, Unia Europejska nam jakieś stawia nas pod pręgierzem, jakieś nam zarzuca brak praworządności, czy jakieś inne bardzo ważne ma do nas zastrzeżenia. No tak bardzo bym się tym wszystkim nie przejmował. Generalnie bym się skupił raczej na własnej strategii narodowej, na osiągnianiu własnych celów, jakie my chcemy zrealizować. I faktycznie przyjąłbym, po pierwsze, odejście od paradygmatu...
Radio powiem, że wszyscy kiwają głową, potakują.
Po pierwsze bym przyjął, jeszcze raz powtórzę, bo to staram się wracać do tego w każdej audycji, moim zdaniem w każdym naszym spotkaniu, bo to jest faktycznie idealny leitmotiv. Odejście od paradygmatu brzydkiej panny bez posagu. No on pokutuje w polskiej polityce niestety od czasów niepamiętnych, już od czasu nieboszczki Unii Wolności. jest dramatyczny po prostu, tak? I on potem rzutuje na sposób prowadzenia na przykład takich negocjacji. No bo jak można wysłać taką nieprawdopodobną presję wywieraną przez te wszystkie opiniotwórcze ośrodki, przez te wszystkie niesamowicie ważne media i przez tych wszystkich tak strasznie mądrych europejskich polityków, jeżeli my w sumie no jesteśmy tacy biedni, peryferyjni i w ogóle oczekujemy z tej Unii, tej manny z nieba, o której będziemy potem pisać na różnych billboardach, no to wtedy się nie wygra żadnych negocjacji, po prostu. Ja bym się tym generalnie z zasady przestał przejmować. Przyjąłbym taką perspektywę, że jesteśmy krajem, który buduje i sam odpowiada za swoją przyszłość gospodarczą, za swoje bezpieczeństwo. Jesteśmy krajem, który ma ludzi zdolnych, ma własne kapitały. Jeżeli nie ma, stwórzmy mechanizmy, ażeby te kapitały pozwolić wyzwalać, pomóc wyzwalać, albo żeby właściwie je ukierunkować. No bo też mówiliśmy o tym wielokrotnie, że jako kraj niezwykle bogaty mamy bardzo wysoką tolerancję na marnotrawstwo środków, które mamy. Powinniśmy to ukrócić. To jest w naszej gestii. Nie potrzebujemy do tego żadnej Unii Europejskiej. Potrzebujemy do tego naszych własnych decyzji. No nie może być po prostu tak, że jakiś młody człowiek w jakimś tam szpitalu powiatowym zarabia 1,5 miliona złotych rocznie i jest dzisiaj w internecie, krąży taki mem od rana, przezabawny zresztą, że na zlecenie CBA prokuratura weszła do 4 warszawskich szpitali, we wszystkich 4 zatrzymała tego samego lekarza. Już nie będę z nazwiska go wymieniał. No nie możemy mieć tak wysokiej tolerancji, to oczywiście żart, ale nie możemy mieć tak wysokiej tolerancji na marnotrawstwo pieniędzy. To ono tylko pokazuje, że jesteśmy krajem bardzo bogatym. I czy będziemy w tej Unii Europejskiej mieli za chwilkę 0+, czyli będziemy na minimalnym plusie per capita rocznie, tak patrząc czysto finansowo, czy będziemy na lekkim minusie, to w gruncie rzeczy naszej sytuacji nie zmienia, no bo patrzmy też na to, ile my na dzisiaj tracimy, tak? To, o czym mówił tutaj Piotr, to o czym ty, Szczepan, także mówiłeś, ile my tracimy dzisiaj na europejskich politykach? No, dużo tracimy, tak? Europejskie dzisiaj systemy finansowe, no to tak jak profesor tutaj mówił, z jednej strony mają charakter no wiążące ręce, tak mówiąc najdelikatniej. Ale one po drugie mają charakter zwrotny, tak? No to nie jest manna z nieba, o której tutaj wielokrotnie mówiliśmy. Czyli co do zasady, zawsze chciałbym, żebyśmy zaczynali od tego, że myślmy o sobie. No myślmy, zaczynajmy od siebie. Co my chcemy osiągnąć? Jakie my mamy cele? A faktycznie na końcu, tak jak Piotr tutaj mówił, trzeba tam wysyłać osoby, które nie będą się tą presją za specjalnie przejmowały. To naprawdę jest możliwe. No miałem okazję wielokrotnie zabierać głos na spotkaniach ministrów obrony narodowej krajów Unii Europejskiej. Faktycznie nie jest to przyjemne, kiedy się mówi wprost o tym, co się o niektórych projektach myśli w naszym, zgodnie z naszym narodowym interesem. No i cóż z tego? No i cóż z tego, że jest to nieprzyjemne?
Będzie nieprzyjemne dla nich, ja nie mam z tym problemu.
Cóż z tego, że jest to nieprzyjemne? Cóż z tego, że jakaś jedna czy druga pani von der Leyen, czy w moim przypadku pani Mogherini popatrzy na kogoś krzywo albo, nie wiem, no, odbierze głos? No to jeszcze raz można się zgłosić. Jakie ma w ogóle znaczenie? No, w gruncie rzeczy naprawdę myślmy o sobie, skupiajmy się na swojej perspektywie narodowej. Jesteśmy dużym, rozwijającym się krajem będącym liderem NATO pod względem wydatków na obronność, krajem, który buduje najsilniejszą, największą armię na kontynencie. Krajem, który wykreował dzisiaj gigantów technologicznych, bo jesteśmy krajem, który odpowiada za sukcesy OpenAI, nie wiem, Eleven Labs, czy paru innych firm, którymi Europa się też dzisiaj chwali, chociażby DeepL, czyli najlepszy chyba dzisiaj na świecie tłumacz AI. To firma też założona przez Polaka. No, siedzi bo dzisiaj w Niemczech, no ale założona przez Polaka. Myślmy o sobie, zaczynajmy od siebie i tak bardzo się tym wszystkim, co płynie z Brukseli, nie przejmujmy.
Tak, i jeszcze ja dodam, że jeżeli bądźmy aktywnym państwem, spójrzmy na to strategicznie, tak jak już nie rozmawialiśmy nieraz, mamy kraje ościenne, w których Polska nie posiada żadnych mediów, żadnych, nie wiem, kanałów informacyjnych i możemy przygotować sytuację taką, nie wiem, Polska Fundacja Narodowa, czy ktokolwiek tam mógłby to zrobić, to jest kwestia wtórna, jaki to wehikuł będzie, instytucja państwowa, jeżeli będą wybory w Niemczech, czy do Europarlamentu, czy normalne, tak samo w niektórych krajach, co za problem zasponsorować u najbardziej prozielonych polityków billboardy, czemu Volkswagen pada. Czemu ludzie tracą pracę w ich krajach? W czym jest problem? I wtedy mi się wydaje, to są realne dźwignie, na które możemy realnie wpływać na to, kto tam zostanie wybrany do parlamentu. Ja nie widzę żadnego problemu. W Polsce mamy polskojęzyczne media, bardzo często, które widzimy, sterują narracją w Polsce. Finansowanie różnego rodzaju billboardów, już nie chcę wspominać o pożyczkach z polsko-niemieckiego banku na kampanię wyborczą jednej z partii. I w ten sposób oni oddziały. A my nie możemy, nie wolno, bo ktoś nam zwróci uwagę, bo ktoś coś powie. To jest jakiś absurd, tak? Albo jesteśmy państwem i chcemy tworzyć państwo silne, które będzie dbało o swoich obywateli, albo tak jak Tomek mówił, jesteśmy jakąś, nie wiem, biedną panną na wydaniu, nie wiem, szczerbatą, niedorozwiniętą i nie bardzo rozumiem, tak? No.
I zawsze jak rozmawiamy o Unii Europejskiej, to mam przed oczami spotkanie ministrów obrony państw Unii Europejskiej, w którym brałem udział, którego agenda składała się z tematów dotyczących zeroemisyjnego sprzętu wojskowego i zupełnie na poważnie przedstawiona przez wówczas panią Mogherini agenda dotyczyła tego, w jaki sposób będziemy wspierać produkcję zeroemisyjnych elektrycznych czołgów, myśliwców, wozów bojowych, piechoty i tak dalej. A potem agenda technologiczna w obszarze bezpieczeństwa dotyczyła tego, że może cały świat faktycznie, mówię o roku 2019 teraz, jak cały świat być może, bardzo słusznie, będzie pracował na przykład nad sztuczną inteligencją, my jako Europa nie musimy w tym wyścigu brać udziału, bo my im to wszystko na końcu uregulujemy. I tak się stało, brawo. Brawo wy, brawo Unia Europejska.
Potęga regulacyjna.
To jest faktycznie mindset, to jest faktycznie sposób myślenia, którego moim zdaniem nie da się wykorzenić. Znaczy, ta instytucja podryfowała w kierunku, który nie jest podatny na jakąkolwiek reformę, bo chyba sama administracja brukselska by tego nie przeżyła. Przecież już tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, nie dzisiaj może, ale podczas naszych spotkań rozmawialiśmy wielokrotnie, że no w gruncie rzeczy nawet komisarz, to jest ważna funkcja, komisarz albo Komisja Europejska, no rodzaj rządu takiego powiedzmy przy założeniu wszelkich proporcji. W gruncie rzeczy oni tak do końca no nie rządzą, tak? Rządzi administracja średniego szczebla, która jest tam na zupełnie innych zasadach i prawach. Bardzo mało Polaków, prawie nie ma Polaków w Komisji Europejskiej na stanowiskach wykonawczych, na stanowiskach dyrektorów,
na
stanowiskach.
Jest bardzo mało, na dyrektora nigdy nie było.
No właśnie. Nie ma, ale to oni rządzą. Ten komisarz, jeżeli wejdzie w spór ze swoim podległym, ze swoim zapleczem administracyjnym, najczęściej go przegra na końcu, bo to oni są na 20 lat, a on dopiero przyjechał i się uczy, tak jak ktoś powiedział. To jest struktura, która będzie bardzo trudna do zreformowania. Dlatego raczej przyjąłbym tą perspektywę, o której profesor mówił, płatnika netto. Nawet jeżeli będziemy ją w głowie mieli, że my nie oczekujemy tej manny z nieba, tylko my przyjmujemy, liczymy, ile my w sumie do tego całego biznesu dokładamy. To wtedy otwieram to zupełnie nowe możliwości negocjacyjne, bo przestajemy się tym wszystkim przejmować, po prostu.
Przedłużyliśmy już dzisiaj trochę. To już ostatnie dwa słowa, pan profesor.
To w takim razie bardzo krótko. Zaczęliśmy naszą, przynajmniej część naszej rozmowy od tego, że Niemcy w niektórych segmentach wychodzą z Unii Europejskiej. Wyciągają pewne sprawy poza te procedury, różnego rodzaju tę gęstwinę różnych ograniczeń po to, żeby szybciej, sprawniej działać. Szczególnie w geopolityce i bezpieczeństwie. I ja dokładnie bym to samo zrobił, tylko że w polityce klimatycznej przede wszystkim. Natomiast druga rzecz, jednocześnie, funkcjonując poza Unią Europejską, Niemcy przykładają wagę do tego, żeby była pewna koordynacja, byli partnerzy, różne są formaty, w których biorą udział Niemcy. I to doświadczenie też moim zdaniem jest bardzo cenne. Czyli powinniśmy szukać takich koalicji przemysłowych, technologicznych, w zależności od sektora, gdzie nasz partner europejski wcale nie jest taki najgorszy. Bo pan mówił o zdolnych polskich naukowcach, a my widzimy, że Szwedzi są mocni w jakimś tam sektorze, Ukraińcy są mocni w jeszcze jakimś tam sektorze. Mówiąc krótko, niekoniecznie musimy tylko i wyłącznie polegać albo na Amerykanach, albo na Niemcach. Możemy robić różnego rodzaju deale, które będą z wielką korzyścią dla polskiej gospodarki lub bezpieczeństwa z takimi, powiedziałbym, niecodziennymi partnerami lub sąsiadami. I to takie dwa wnioski wyciągam z naszej dyskusji. Częściowo wyprowadzić pewne rzeczy z Unii Europejskiej po to, żeby łatwiej się funkcjonowało. Wzorem niemieckim i jednocześnie wzorem niemieckim różnego rodzaju koalicji ad hoc po to, żeby pójść do przodu. Bez obciążeń, bez regulacji, bez niepotrzebnego unijnego balastu.
Tylko to trzeba zmienić mentalność polityków, bo tak po prostu mówi wzorem niemieckim. To tak jak ty, Szczepan, powiedziałeś. Mamy weto, ale nasi politycy nie są w stanie go użyć. A Niemcy ile razy wetują? I oni wetują czas często nieformalnie. Oni mówią,
bo oni mają poczucie, że mogą.
Ale oni mówią w zakulisowych rozmowach. My nie jesteśmy gotowi poprzeć tego rozwiązania. I to jest weto niemieckie, tak? I ono wtedy wygasza praktycznie wszystkie dyskusje, są negocjacje albo w ogóle zwalniane. No i tak samo tu. Niemcy sobie mogą pozwolić wyprowadzać różne rzeczy poza Unię Europejską. Jeżeli my, tak jak rozmawiamy, mówimy, że powinniśmy wypowiedzieć ETS, wyjść z ETS-u, budować kopalnie węglowe, budować węgiel, no to jest narracja proeuropejskich, takich no ślepo europejskich. Tak, bo ja też jestem europejskim politykiem, w sensie nie politykiem, ale osobą, która wspiera Unię Europejską i Polski miejsce jest w Unii Europejskiej, trzeba przeorać Unię Europejską. To jak my mówimy o tym, że trzeba ETS wypowiedzieć, to mówią, chcą wyjść z Unii Europejskiej. No z takim mentalem, to my w Unii Europejskiej nic nie zrobimy, tylko będziemy peryferiami i takim gościem, który ma tylko czyścić buty Niemcowi po to, że mu się błyszczało, bo on jedzie robić deale do Stanów.
I zgadza się na wszystko, żeby nikt cię nie oskarżył, że jesteś antyeuropejski.
Słuchajcie, bardzo przedłużyliśmy już dzisiaj, czyli mamy z dzisiejszego odcinka dwa wnioski. Jeden to, że powinniśmy mieć perspektywę płatnika netto, którym tak naprawdę stajemy się lub już jesteśmy, zależnie jak na to patrzeć. I drugi, że są dwie formy zeroemisyjności. Jedna to jest tak jak Warta, zbankrutować i zmniejszyć swoje emisje do zera, a druga to jest zeroemisyjna forma prowadzenia wojny, czyli wywieszenie białej flagi. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia po wakacjach.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję.